Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie.
Witamy w kolejnym odcinku.
I w drugim odcinku specjalnym.
Tak jest, bardzo specjalny.
Tak, bo my znowu siedzimy po jednej stronie, a po drugiej stronie siedzi nasz gość, a naszym gościem dzisiaj jest Jacek Koper-Koprowski, czynny szef kuchni, tak powiedział, żeby powiedzieć, że jest czynnym szefem kuchni w restauracji Fino w Gdańsku. I jeszcze mówiłeś, że jest Fino też
w Gdyni.
No właśnie, tak. Także Jacku, cześć.
Cześć, dzień dobry.
Super, że jesteś, bo ty jesteś szefem kuchni takiej, to nie jest tam, że usmażysz placki i nara, nie? Tylko to jest taka już chyba taka...
Prawdziwa restauracja.
Jest taka... Dobra, to może ja zanim cię dopuszczę, bo ja sobie się dzisiaj tylko bujał i potakiwał, ale mi chodzi tylko o to, bo teraz tak, ja tutaj trochę tak... O, i opadł
nam.
Dobra.
Okay, jestem, czekaj.
To jest... tak. Ja po prostu tak będę trzymał.
Dobra, jestem. To będzie najkrótszy odcinek. No. Zależy, jakie mięsień ma Piotrek.
Będzie czy nie?
No,
a weź zostaw.
Dobry, no i dobra, super.
Jest lepiej.
Tu masz ręce, które leczą i wyginają. Bo ja chciałem tak właściwie dwa słowa, bo teraz tak. No też jesteś tutaj tak dlatego, bo jesteś takim dość wyjątkową osobą, szczególnie w mojej okolicy, bo ja się raczej tak nie bujam po takich restauracjach, wiesz, i tak dalej. Ale twoje się jakoś, nie wiem jak to powiedzieć, jak to się ma do tych wszystkich takich, wiesz, jak są Michelin, ma ten cały tam swoje tam gwiazdki, to wiadomo, ma też jakieś jeszcze widelce, kubki, inne tam rzeczy, czy ty ma wyróżnienia, jak to, czy ty umiesz to jakoś tak, żeby mi to wyjaśnić po prostu?
No to na przykład jakby możemy przede wszystkim się odnieść do przewodnika Michelin, czyli są gwiazdki, jedna gwiazdka, dwie, trzy, no to w Polsce jest jedna restauracja dwugwiazdkowa. W całej Polsce. Jest kilka restauracji, jest 4-5 jednogwiazdkowych. No i jest sporo restauracji, które mają Bib Gourmet, czyli to jest stosunek ceny do jakości.
A, czyli to jest jeszcze coś takiego, tak?
Tak, to jest takie bardziej przystępne. Ja na to mówię, że to jest trochę w bok, że Bib Gourmet jest takim wyznacznikiem w bok, czyli te restauracje, które to mają, raczej nie tyle, że nie aspirują, ale to jest coś, co zamyka pewien temat. Czyli tam jest stosunek ceny do jakości.
Aha,
bardzo fajny, przyjemny i...
Bo może sobie tutaj śmiało ten cykl. To się nie bój.
Ale
tego.
Ja nie wiem, wiesz, że jakby ja będę mówił, to wy mi musicie mówić.
Jakbyś miał gotować ten mikrofon, to byś wiedział, co z nim zrobić. Tak, to. Dobra.
I mamy gwiazdki.
A to jest takie sztućce, czy coś, czy tego już nie ma? Czy to było?
To jest chyba za granicą. U nas tego ja nie widziałem. Chyba jak kilka lat temu był myślałem, to jakby jeszcze były te dodatkowe oznaczenia, może nawet one funkcjonują w Warszawie. Tego nie kojarzę. Natomiast jakby no, moja restauracja, czyli Fino w Gdańsku, ma wyróżnienie. Czyli, przepraszam, ma nie wyróżnienie. Teraz się zwiesiłem.
To ma.
Nie wiem, co dostałem. Ma cztery gwiazdki.
I faktycznie jakby Jacek siedział i teraz... Kurczę, mamy cztery.
Przepraszam, o już wiem. Rekomendacje. To jest to słowo.
I co to znaczy? Co to jest?
Rekomendacje, czyli jesteśmy rekomendowani przez przewodnik Michelin do odwiedzenia nas. Po prostu w ich przewodniku jesteśmy my.
I potem możecie sobie dalej sobie...
Dostajemy plakietę czerwoną, wieszamy tą plakietę i wszyscy przechodzą i jest...
I wow, i tam sam napis Michelin robi robotę.
Tak.
Że nawet jakbyś tam napisał coś po polsku, że tam jeździsz na oponach takich, to tak. Ludzie wow, Michelin i wchodzą i od razu...
A swoją drogą, to Abelard, wiesz skąd są w ogóle gwiazdki Michelina? Skąd to... Jakby,
coś słyszałem, no. Że to jest jakiś, to był przewodnik samochodowy? Co to było?
Tak.
Tak? Że to w ogóle, dla kierowców to było.
Że to było przed czasami GPS-a, kiedy wszyscy korzystali z mapy w Ameryce, żeby gdzieś dojechać, więc jak byłeś w przewodniku Michelina, jak tą mapę miałeś, to wszyscy zajrzali do tej restauracji.
Więc byłeś właśnie rekomendowanym miejscem do. No i te gwiazdki mają swój opis jakby, czyli jakby gwiazdka, no to jest wyjątkowa kuchnia. Dwie gwiazdki to jest po angielsku, nie wiem czy to nawet nie jest takie fajne słowo, exquisite. To jeszcze jakby podkreśla tą wyjątkowość pracy szefa kuchni. Pracy szefa kuchni i trzy gwiazdki, o ile dobrze pamiętam, na razie myślę o pierwszej, więc te pozostałe dwie...
Rozumiem, jeszcze przed tobą.
Jeszcze mnie nie interesują, ale to jest World Special Trip, czyli jakby specjalna podróż, jedziemy tam
Specjalnie tam się... Aha.
Tak, tam po prostu się planuje podróż pod wizytę w tej restauracji. Nie?
Czyli są takie właśnie, nie? To jakieś Noma? Było to jeszcze
Noma
to
jeszcze był biedny, bo ona w Kopenhadze tam w miarę była, ale na przykład Magnus Nilsson w Norwegii bodajże miał taką w ogóle tam gdzieś schowaną dosyć daleko, nie?
A jak to jest tak, że taki ktoś ktoś, nie wiem, przyjeżdża, nie wiem, z tego przewodnika, czy ja nie wiem, to jest jakaś ekipa, czy co, poznajesz ich, nie wiem, nie. Oni... Ja oni są super filmy, tajni.
Jest taki film, gdzie ponoć możesz ich rozpoznać po tym, że upuszczają ten widelczyk na ziemię i później patrzą się i w 30 sekund musisz podnieść widelczyk.
Tak,
to jest... Jeżeli nie podniesiesz widelczyka, to nie dostajesz gwiazdki.
Więc... Jezu. To nie, ja bym chyba nie dostał gwiazdki.
No i tam ja byłem akurat jakoś ostatnio na Instagramie, wyskakują właśnie ten filmik, kiedy jest ta odprawa i oni to tłumaczą na odprawie właśnie, że tak się dzieje, że tak wygląda z tego filmu, nie pamiętam.
To czy jest z Bradleyem Cooperem.
Z Bradleyem Cooperem, tak, bodajże no. Polski tytuł to jest Spalony.
Możliwe.
Czy Ugotowany, tak, czy tam tak, no. Po angielsku jest Burned.
Tak.
I tu możemy się odnieść do twojego pierwszego sketchu, który jest mój ulubiony, jak tłumaczysz ten, znaczy pierwszego, który poznałem, jak tłumaczysz nazwy tłumaczeń filmów na język polski.
Rzeczywiście to tak, no.
Die Hard i tak dalej. Ale to tak. I tam jest zawsze kwestia, że mówi się, że przychodzi ich dwóch, że oni są zawsze we dwójkę.
Tak.
My w Polsce jesteśmy wręcz przekonani zazwyczaj, że jest jeden, że jak przychodzi jeden, to jest w ogóle wow.
I to kwestie budżetowe myślisz, czy?
Nie mam pojęcia.
Boją się.
A czy to myślisz, że to jest, w sensie, że ja dobrze to rozumiem, to jest osoba zatrudniona przez korporację, tak. Michelin i on dosłownie jeździ sobie po całej Europie jako anonimowy klient.
Dostaje budżet od nich na jedzenie?
Tak.
Bo to nie jest tak, że wchodzą na samym końcu pokazują ci plakietkę i ty mówisz, dobra, nie płacicie.
Nie. Płacą.
Normalnie płacą. Mhm. Czyli nie jesteś w stanie się zorientować, czy byli już, czy nie byli. Czy...
Nie. Znaczy zero. Jakby gdzieś tam śmiejemy się, że jakby tutaj w naszym gronie zaprzyjaźnionych kucharzy, w którym mieście udało nam się
namierzyć?
Jednego namierzyć, natomiast...
A czy to jest Polak?
Nie. Z tego co wiemy, to też jest jakby giełda informacji, akurat jeśli chodzi o przewodnik, to jest w ogóle, słuchajcie, no...
A ilu takich przewodników jest? W sensie, o ile wiem, że przed chwilą powiedziałeś, że nie wiadomo, ale byś myślał, że to jest kilkaset czy kilkanaście w Europie?
Raczej kilkuset.
Kilkuset w Europie? Wow.
Tak myślę, no, że no to musi być, słuchajcie, no bo jakby co miesiąc jest jakby gdzieś gala, jeżeli byście się zainteresowali tematem.
Co to znaczy gala?
Gala, czyli na przykład jest rozdanie, czy tam przyznanie, opublikowanie przewodnika na Niemcy. Marzec, Londyn, luty.
Aha,
kwiecień to jest gdzieś tam, Singapur. Jakby.
I co miesiąc nowe restauracje dostają gwiazdki Michelin albo je tracą?
Stare utrzymują. Aha. Lub
I jeszcze. To jest na rok? Przyznawane? Czy
na rok.
Na rok możesz tylko taką gwiazdkę dostać.
I po roku jest albo
bo masz jakby datę, na plakiecie jest data, że masz jakby jest Michelin i pod spodem jest data, nie?
Czyli to nie jest taka, że na stałe. Po prostu byłeś kiedyś fajny, to miałeś, a teraz już nie masz i koniec.
A ja chcę zadać takie przewrotne pytanie. Myślałem o tym wcześniej, nie? Czyli że rzeczywiście tak jak nawet mówiliśmy o tej historii tych gwiazdek Michelina, że kiedyś nie było GPS-a i to była mapa i to było rekomendowane. Czy w dzisiejszych czasach ta gwiazdka Michelina jest tak wartościowa w kontekście tego, że na przykład jak ja wybieram restaurację, jestem gdziekolwiek na świecie, to po prostu korzystam ze swojego GPS-a, sprawdzam opinię na Google, widzę, że coś ma 1500 opinii, 4,8.
I spoko.
I spoko. No. Jest to dużo dla mnie bardziej wartościowe niż jakikolwiek restaurator.
Znaczy dla ciebie możliwe, że tak, nie? Mhm. Ale myślę, że są tacy ludzie chyba, którzy właśnie się tym sugerują.
Wiecie co, no jedno to jest ambicje szefa kuchni miejsca. To jest w ogóle...
Ambicje jego.
Gwiazdka to jest super sprawa, nie? Mieć gwiazdkę, no to jest jakby takie ukoronowanie, jeśli chodzi z mojej perspektywy. Nie chcę powiedzieć, że ukoronowanie jakby jakiejś działalności czy coś, no ale podkreślenie tego, że faktycznie ktoś zauważył, że to, co ja robię, jest dobre, zajebiste, świetne.
No dobra,
perspektywy X, ale wracając jeszcze do twojego pytania. Jeżeli masz aplikację Michelin, no to sprawdzasz sobie, jadąc do Gdańska, jakie tam są restauracje. Sprawdzasz w aplikacji. Później sprawdzasz w Google, sprawdzasz na Tripie, na TripAdvisorze.
Powiedzmy,
i wtedy masz jakby zestawienie, porównanie. Mhm. Bo jeżeli coś jest tu, a nie ma tu, no to już jakąś budzi wątpliwość. A jeżeli masz ten matching trzech aplikacji, no to już wiesz, jesteś prawie pewny, że super, nie?
No tak.
Tak mi się wydaje, tak bym na to patrzył.
No dobra, ale gdybym miał ci na przykład do zaproponowania, że dostaniesz, okej, gwiazdka Michelina to jest dużo, ale tą rekomendację albo dam ci prawdziwych, nie to, że hinduskich, 5000 opinii na 5 gwiazdek, to wybierasz tą rekomendację, czy wybierasz 5000 zadowolonych, może nie tyle zadowolonych osób, ale 5000 opinii?
Wiesz co, no nie wybiorę nigdy tych opinii i nie przyjmę jakby, wiesz o co chodzi w pewnym sensie tej gwiazdki, bo dla mnie to jest praca oddolna. Ja od początku, jak otworzyłem restaurację, starałem się rozmawiać z każdym stolikiem.
Okay.
Czyli tak jak wyszedłem do was,
też, no,
czy my rozmawialiśmy, to za każdym razem to było na zasadzie takiej, że ja wychodzę do gości i rozmawiam, pytam się jak wrażenia. Tak. Przedstawiam się, mówię, że ja to ja.
No dobra, a jest coś takiego, bo czasami przychodzi nie wiem, kelner, kelnerka i czy państwo smakuje i masz czasami ochotę tak powiedzieć szczerze? Albo na przykład, tak, spoko. No wiesz, jakby, no bo teraz tak, ani nie chcę jej robić przykrości. Czasami nie wiem, czy to pytanie jest na poważnie, czy nie. Mhm. Czasami mam zły dzień. Albo wiesz, no mam takie, że
ja chyba
kumplowi powiem.
Nigdy nie powiedziałem kelnerce czy komukolwiek, że jest złe danie.
Nie, nie, ja właśnie nie, też nie, tak, a czasami nie nawet myślę sobie, że po co chodzić i pytać, nie? Niech pani spróbuje i niech pani już więcej nie przychodzi. No i teraz jak ty wychodzisz do ludzi, nie? Zdarza się sytuacja, w której ktoś mówi, o panie Jacku, no to musimy pogadać, no nie? Czy jesteś tak, i to jest też spoko, nie? Pewny, że robisz to dobrze, że nie słyszysz tych rzeczy, bo jest dobrze, nie?
Znaczy wiesz co, no ja mam jakby poczucie swojego warsztatu jakby dobre. No robię rzeczy, które potrafię robić, nie zajmuję się rzeczami, na których się nie znam. Więc jakby, no to jest jakby podstawa dla mnie i zawsze gościom mówię, że nie wiem, czuję się dobrze w tym. Albo na przykład sytuacja taka, że ktoś zamawia tatara i well done, polędwice wołową. No to ja mam takie, co jest grane, nie? I wychodzę do gości i mówię, wie pan co, no bo mam taki mindfuck, w sensie nie używam tego słowa, ale coś mi nie gra. I mówię, chciałbym zapytać, dlaczego well done, polędwica, bo przecież szkoda, nie? Je pan tatara, no to, no wie pan, nigdzie nie zjedliśmy dobrego jeszcze w Polsce. No, steka, więc wolę wziąć well done i wtedy wiem, że i tak nie dociągną i ten. Ja mówię, wie pan co, no to umówmy się, że ja zrobię mój stopień wysmażenia i zawsze się śmieję, że ja mam jeden, czyli medium rare. I niech mi pan da szansę, bo ja się czuję w tym mocny. Nie? Ja wiem, że jestem mocny w tym i ja zrobię panu takiego steka, że pan powie, że w życiu pan nie jadł lepszego.
I on mówi, ja dalej nie, chcę dobrze wysmażony. Nie, to tak
zazwyczaj już jest, wiesz. Zazwyczaj ta rozmowa jeszcze się nie zdarzyło tak, że jakby
żeby
ktoś...
Nie przekonać.
Żeby nie przekonać przy takich jakichś rozmowach.
A co potem ktoś powie, na przykład robi... Mówiłem, żeby jednak... No dobra, no ale powiedz mi w takim razie, jeżeli ktoś by... No bo to jest tak, to jest fajne, że ty się czujesz na tyle pewnie. No i też właściwie trochę też dlatego chcieliśmy z tobą pogadać, no bo ty robisz te rzeczy dobrze, to jest okay. To jest super i to jest w ogóle, ja pamiętam, że jak byłem u ciebie i dostałem całe danie z pietruszki, no to mi zryło beret, bo tam była pietruszka pod każdym możliwym, sposobie, bo tam była i pianka z pietruszki i coś wypieczone. Znaczy wiesz, ja teraz to oczywiście super upraszam, przepraszam jakby i ciebie i was, ale to było niewiarygodne, że cała pietruszka została tam tak porobiona.
No, było 14 elementów tak jakby.
Pietruszka na wszystkie możliwe rzeczy łącznie razem, no było to mega w ogóle.
Myślisz, że dobrze, że to wyjaśniłeś, bo na początku myślałem, że przyszedłem do twojej restauracji i całe danie to była pietruszka.
Tak trochę było, ale właśnie na tak zrobione, że no to było niesamowite. No nie? Więc to ja wiem, że ty to robisz dobrze, ale czy czasami jest tak właśnie, że albo ktoś z tobą chce popolemizować, podyskutować, tak, czy się dajesz czasami przekonać? Jak to działa?
Znaczy no są takie rzeczy inaczej. No jakby jest pas, czy to jest linia wydawania, czy to jest wydawka. No jeżeli jesteś na pasie, czyli jesteś na wydawce, to ty jakby starasz się kontrolować wszystkie możliwe dania. No, jakby musisz na to patrzeć i musisz zawsze podchodzić do tego w ten sposób, że nie wydajesz czegoś sam byś nie chciał zjeść. Ja zawsze mówię sobie wręcz, czego nie podałbym moim dzieciom czy mojej rodzinie. Jakby wiesz, to determinuje dużo rzeczy. Nie? Bo ja próbuję wszystkiego i wydaje mi się, że jakby tam usuwam większość historii.
A
nie?
Ile dań, jeżeli przygotowujesz dziennie, załóżmy 100 dań dla łatwiej statystyki, ile dań po przygotowaniu mówisz, to jednak było złe, niegotowe, przesmażone albo cokolwiek. Ile ze 100 są wyrzucone do kosza?
No raczej nie są, nie zdarza się. W sensie takim zmierzam do tego, że no jeżeli dostaję risotto, no to risotto musi być ugotowane w punkt. Musi być, tak jak to mówię, al dente i to nie w momencie, kiedy ja je mam w rondelku, bo ono jeszcze musi odpocząć,
okay.
Tylko na talerzu. Nie? Jak na talerzu rozleje się tak delikatnie, no to ja wiem, że tam już musi być perfekt. Nie?
No ale to moje pytanie, jak często się zdarza, że już wylałeś
mogę
na talerz?
Cofać. Nie, ja jedynie mogę cofnąć, wiesz. Jakby zanim wleję na talerz, spróbuję i wtedy cofam. Mówię, stary, okay. No jeszcze raz. Jedziemy jeszcze raz. I do kelnerów na przykład mówię, że tam nie wiem, czy jest ciśnienie na stoliku, czy raszujemy, czy na luzie, bo potrzebuję jeszcze tam paru minut. Zrobiliśmy jeszcze raz, nie? Czy tam nie wiem.
A jest w ogóle taki klimat, no ja widziałem chyba ten film z tym... To tam, no z tym...
The Mini? Czy ten drugi?
Nie, ten, o którym wspomniałeś wcześniej.
Z Bradley Cooperem?
Chyba tak. To tam było... Jakiś taki Saigon w tej kuchni, tam takie napięcie, że mówi, Jezu, ja bym tam w życiu nie chciał, to można się tam zastrzelić, coś źle, tam coś krzyczy, tu coś płonie, tam coś wybucha, wiesz, masz taki wow.
I czy to jest teraz... Hollywood, czy naprawdę
no
tak
właśnie,
jest?
Jak to wygląda?
Wiesz co, no to na pewno tam jest trochę Hollywoodu, ale są takie kuchnie, że jest rzeźnia, taka, że naprawdę tam patelnie latają, a jeszcze, mogę przeklinać?
No tak, no.
Tylko nie rzucaj patelnią.
Zawsze się zastanawiam, co powiem... Co jest w stanie zaakceptować moja mama, jeżeli się wiesz, wypowiem. Ale dobra. Więc jakby no przede wszystkim tak, no są takie sytuacje, że się zdarzają, że wiesz, masz gorący sos i fuh, nie? Leci. Ja tak nie pracuję.
A natomiast... dostałeś kiedyś patelnią albo dostałeś z gorącym sosem?
Nie, koło mnie kiedyś przeleciała kuweta z bolonezem, wiesz, taki gien.
A w kogo była celowana?
Szef celował w gościa, który jakby to spieprzył i tak wiesz, leciał, przez całą kuchnię leciał, leciał taki z bolonezem i na zmywaku tak się...
I była celowana w kogo? W innego kelnera?
Nie, była celowana w innego kucharza, który to podał.
Okay. Stary, no dobra, ale to nie jest już, nie zakrawa jakieś mobbingi czy takie rzeczy? Bo to wiesz...
So, no, kuchnia to jest trochę jak wojsko. Kuchnia jest jak wojsko i jakby spędzamy ze sobą 10, 12, 14, 16 godzin.
No ale ja nie wyobrażam sobie, że
jeżeli
ja
za plecami nie masz
czymś rzucam, bo on na przykład, nie wiem, no to się też nie zda, ale no, cokolwiek robi, nie wiem, niezgodnie z naszej, nie wiem, coś tam robimy, ten ustawia to, robi tamto, wiesz, mamy jakieś swoje rytmy, nie? I teraz ja w niego rzucam, jesteśmy ziomami mega, nie? Ja rozumiem, że tam pewnie jest jakaś stawka, ale to jest takie...
Ale co determinuje, właśnie o to chodzi, co determinuje twój wynik, wynik waszej współpracy, bo u mnie determinuje to czas, który spędzają goście w mojej restauracji, chcą za to zapłacić, płacą za to niemałe pieniądze. Jakby wszystko, wiesz, w miarę możliwości, tyle o ile ono musi być w timingu, perfekcyjnie, bo to jest ich wieczór. Fino jest restauracją, gdzie jakby w większości goście celebrują swój czas. Rocznice, urodziny, cokolwiek. Więc jakby tam musi, i to w każdej, wiesz, w ogóle gwiazdkowe restauracje, no wszystko się musi zgadzać od wejścia.
Ale rzeczywiście to jest dziwne, bo to trochę to, co tu mówisz, to jest tak jakoś dziwnie akceptowalnie społecznie, że kucharz może się wydzierać na kelnera, nie? Nawet to widzimy zarówno w Hollywood, ale też w tych...
Morty Gessler.
No dokładnie, no, no wiesz, w reality TV i
no
tak dalej.
No tak, że... trochę, wiesz, trochę podkręca, tak, ale...
Znaczy nie, no bo to jest ciekawe, wiesz, tak naprawdę, no bo my też, oczywiście, ja, kurczę, no bo teraz ja, wiesz, ty może sobie myślisz, Jezu stary, naprawdę, wy sobie tu gadacie przy mikrofonach i jakbyście w siebie czymś rzucali, to w ogóle już byłaby chora sytuacja, więc my się tu lubimy, mamy taką, nam zależy, żeby, wiesz, nawet to nasze pitolenie było spoko, czy słuchalne i tak dalej, nie? Czy, dobra, już nawet nie to pitolenie, ale jak jedziemy w trasę, jak robimy, i są momenty, na przykład, no nie wiem, ja zrobiłem w życiu nawet amatorsko i słabych, ale kilka filmów, czy byłem na planach i tam też są emocje, nerwy, tam jest, wiesz, budżet, tam jest czas, tam jest to, no i tak dalej, dużo ludzi i czasami faktycznie jak ktoś daje ciała albo jest nieogarnięty, już po raz 50 go prosisz, że stary, no ale z drugiej strony to wtedy nie masz go w drużynie chyba, nie? Że
tam o to chodzi.
Wszyscy
o to chodzi.
Chcą jak najbardziej chyba zrobić dobrze, więc jak już wiesz, że on dobrze zrobił, tylko nie wiem, no ułamek sekundy, czy to tak działa, że mleko mu kipi, bo on się tak kojarzy, odwracasz się nogi.
No tak no to, jest, żeby zaraz patrzysz, niego... to się nie kipi.
No właśnie,
odwracasz się.
No i rzucasz w niego i co?
No nie rzucasz w niego akurat jakby tym, wiesz, jakby ciężko mi powiedzieć, bo ja nie rzucam.
Aha, no dobra, no wiem, jakby... po prostu tak powiem.
A miałeś akcję, że na przykład zwolniłeś kogoś tak przy wszystkich, na zasadzie, że znowu zjebałeś bolonezę, nie przychodź, nie wracaj jutro do kuchni.
Wiesz co, miałem tak, że na przykład, i znowu nie chcę powiedzieć, że wyrzucałem, tylko wypierdalałem ludzi z kuchni. To budzi emocje po prostu, wiesz.
No tak, tak, tak.
Ja
tak.
Na kuchni, mi kiedyś babka od nauczycielka w szkole, od bodajże, nie wiem, jakiegoś hotelarstwa, coś w tym stylu, powiedziała, że to jak ja się zachowuję i odzywam, sprawia, że ja nie powinienem pracować w usługach. Ja mówię, wie pani co, ja dlatego pracuję na kuchni. Oczywiście to już było tam jakieś takie trudne historie i teraz się śmieję z tego, jak mój syn sobie radzi w szkole. I w jaki sposób.
A co, przejął ten sposób rozmawiania do szkoły, czy co?
Nie. Jeszcze tego podcastu nie słyszał, więc ja nie wiem.
Fajnie by było,
ale że... zmierzam do tego, że dla mnie kuchnia to jest na tyle fajne środowisko, takie, gdzie ja się chcę czuć i czuję się naturalnie.
Przepraszam, tu ci tylko tak przekręcę. Chciałem mikrofon
wam.
O, w twoją stronę. O, coś takiego chyba. O, chyba przewijał, tu bez sensu. Czemu to się tak...
Jest gides,
przepraszam, ale wolę takie rzeczy.
Nie, no jasne. I jakby kuchnia jest dla mnie takim miejscem, że ja chcę się czuć swobodnie i chcę, żeby z jednej strony ludzie mieli poczucie dyscypliny bez tego typu rzeczy. Bez tego typu rzeczy, że ja muszę, wiesz, wrzucić, krzyknąć i tak dalej. I zazwyczaj to się odbywa albo po serwisie, no bo na serwisie nie masz czasu na takie rzeczy. Czyli jest cała sala ludzi, no to albo komuś mówię, wyjdź z kuchni, ja to zrobię i wtedy przejmuję te rzeczy i wiesz, wyjdź, idź zapalić, ochłoń, wiesz, cokolwiek, nie? Sporo kucharzy jara, no w ogóle jakby ludzie wciąż. Wciąż polują ten plus, że udało mi się rzucić, więc jakby ja cały czas po prostu jestem na kuchni, chyba że muszę wyjść do kibla, ale no to jest ten, jakby cały serwis zazwyczaj
fajnie,
po prostu...
stał gdzieś wychylony, zrób to i, to, i cały czas sikaj, no? Wychyla się tylko, co ty tam z tymi ziemniakami?
więc jakby no... Wydaje mi się, że klucz to jest drużyna, nie?
No właśnie.
Jakby ze mną pracuje moim zastępcą, też już head chefem, jest Mikołaj, z którym ja pracuję 8 lat, nie? No to takie rzeczywiście się nie zdarzają prawie, że w gastronomii, żeby gdzieś.
A powiedz mi, a w tej drużynie jak ważna jest funkcja kelnera? W sensie, bo to jest to, co ja jako klient, to jest to, co przede wszystkim ja widzę i z czym mam do czynienia. I coś, co zauważyłem też podróżując, na przykład w Hiszpanii, mam wrażenie, że ta pozycja kelnera jest dużo bardziej szanowana, nie? Tak ogólnie, że to są często starsi ludzie i że nawet to jest jakiś, nie wiem, kariera, że jesteś...
Tak, u nas to nie
zupełnie. U nas było kiedyś te Zaklęte rewiry, ten film, nie? Film. To Jezus, to było piękne. Marek Konrad, taki młodziutki i Wilhelmi tam płynie grubo, no super. I tam to właśnie był taki zawód kelnerów wtedy, nie? To był tak oldschoolowy
gość. No tak, a w Polsce, w sensie pewno jest inaczej w twoich restauracjach, ale ogólnie ten kelner jest tak pomiatany z każdej strony. Zarówno klienci, jak i właściciel restauracji, najniższa pensja i po prostu...
Wiesz co, wydaje mi się, że to się rozchodzi jakby bardziej o podejście ludzi do pracy. Jakby jak ty traktujesz z kolei tą pracę. No bo jeżeli ty jako... Znowu pytanie, czy to jest dla ciebie zawód? Czy to, że jesteś kelnerem, to jest dla ciebie zawód?
No właśnie, czy to jest
rozumiesz,
etap?
Rozumiem.
Nie?
Że no jestem tu, bo muszę. Nie?
No, no tak.
To jak ty zatrudniasz kelnerów, to zatrudniasz, jaki jest twój... Muszą już pracować 5 lat w restauracjach? Nie. Czy możesz wziąć kogoś absolutnie świeżego z ambicjami? Czy...
Znaczy ja zawsze... skończyłem to ostatnio, ale się śmiałem, że dla mnie zawsze wystarczyły chęci.
Okay.
Szczególnie na kuchni. Ja jakby przejechałem się już na tym chyba w zeszłym roku, czy jakoś tak było, tak. Ja mówię, chłopacy, walczymy o tego gościa, o tą dziewczynę, bo jemu zależy, ona chce i tak dalej. On tak, kurwa, szef, ale już wystarczy, nie? Ja mówię, nie, no wiecie, bo tam jest jakiś, czasami jakby dla mnie gastronomia jest przepiękna pod tym, że ludzie mają, tam przychodzą ludzie z problemami, nie? Przychodzą ludzie, którzy dźwigają różne historie, hazard, narkotyki, alkohol, wszystko po prostu mają, wiecie, na bani i oni gdzieś muszą wrócić. A kuchnia jest przepięknym miejscem, żeby wrócić w ogóle do funkcjonowania w społeczeństwie. Często po jakichś takich przejściach, bo tak, tam nikt ciebie nie widzi, poza tą trójką, czwórką osób, z którymi jesteś.
Tak.
A jak robisz robotę, to dla mnie nic więcej nie potrzeba, nie? Po prostu stajesz, masz nóż i wiesz, nie wiem, kroisz, gotujesz, cokolwiek, pomagasz i jakby cały czas się pytasz, co dalej, szef, co dalej, co robimy, wiesz?
No tak, i nie ma czasu, żeby myśleć.
I wtedy,
nie,
jeżeli mówimy właśnie, wracając do kelnerów, jeżeli ktoś się angażuje, no to widać. Jeżeli ktoś pajacuje, na przykład, nie wiem, no miałem jakiś czas temu kelnerkę i wzięła tam jakby taki talerz i wsadziła łyżkę, już miałem z tym wychodzić na salę, mówię, co ty robisz? No nie, tak chyba tak dajemy. Ja mówię, nie, to pomylił ci się restaurację, nie? Tutaj wiesz, jakby podajesz talerz, no i gość kładzie łyżkę na stole, nie? I wiesz, mówimy o takich banałach wręcz, nie? I w tym momencie, jeżeli...
Ale byś mnie wyrzucił. No. Bo ja myślę, no dobra, wygodniej.
Tak, tak, nie. W domu,
no bo wiesz, to dokładnie.
W domu, będziemy się świrować, nie? I tak wiesz, tak, nie no, łyżka jest na stole, wiesz ten talerz i wiesz, jakby zastanów się w ogóle, po co tu
no
jesteś.
Tak, ale jeżeli ktoś się takich rzeczy uczy nawet na tym żywym organizmie, czyli i ty masz takie... Tak się tak. Tak jak ja mam do ciebie przyszedł. Chciał być tam, nie? Dostaję szansę, jest ta opcja, że ja mówię, o sorry, nie wiedziałem i teraz już będę to miał w głowie
właśnie
na pewno.
To pytanie, no co właśnie, ty masz w głowie? No. Bo ja widzę po tym twoim zachowaniu, co ty masz w głowie. Jak tam jest, kurwa, no ech. Dobra. Łyżka odłożyła i wiesz, wyszła. No to wtedy już wiem, że jakby nie mamy zaraz o czym rozmawiać, bo jeszcze jedna taka historia.
To nic nie zmienia w ogóle, nie?
Jakby to jest moje miejsce, ja zawsze tak do tego podchodzę, to jest moja restauracja i chciałbym, żeby co najmniej ludziom na tym zależało, żeby chcieli walczyć o mnie, rozumiesz? Jeżeli moja osoba wzbudza u nich szacunek, to będą się starać, nie? Jeżeli z tym się rozjeżdża, jakby kelnerzy to są gospodarze, oni witają cię w moim domu w pewnym sensie, ja to tak trochę określam, nie?
Czy ty właśnie powiedziałeś, że w restauracji, która aspiruje do gwiazdki Michelina, może pracować kelner, który nie miał żadnego doświadczenia nigdy w kuchni, w sensie w kelnerowaniu? Żebyś przyjął osobę, która jest bardzo...
Tak.
Chce, ale po prostu nigdy tego nie robiła i byś przyjął. To bardzo ciekawe.
Tak, i jakby wydaje mi się, że są, jest u mnie różny przekrój osób i to jest w ogóle świetne, nie? Że jakby trochę każdy z innej bajki. I ja nie mam problemu z tym, żeby zatrudniać studentów, bo ja uważam, że studenci mają tą genialną jeszcze umiejętność, że oni się bardzo szybko uczą. Mhm. Czyli jakby rozumiesz, jesteś w trybie nauki, szykujesz się do egzaminów i tak dalej, dostajesz kartę menu, dla ciebie to jest boom, nie?
Tak, no. Na pewno w twojej restauracji też trzeba znać język angielski, nie? Bo z tego,
tak, no, co... bez angielskiego wydaje mi się, że byłoby tak ciężko. No u nas jakby 60% to jest zagranica. Mhm.
A ja mogę jedną zakulisową rzecz powiedzieć, bo ja byłem w twojej knajpie. Jest jedna rzecz, która od razu mnie bardzo zdziwiła. Takie, że miałem takie, o, ciekawe, że tak. Bo pierwsza zasada, jaką ja usłyszałem w stand-upie, to jest jedyna w zasadzie, to jest, że długie spodnie. Musisz mieć długie spodnie, bo jak pokazujesz kolana, to jest brak szacunku. I ty, jakby, żeby nie było, chcę podkreślić, jak dobrze. Bardzo miłe było, że podszedłeś do stolika, ale od razu miałem takie w krótkich spodenkach. W krótkich spodenkach i jeszcze w sandałach i... Masz, co ty, chyba miałeś sandały.
Bardzo drogie sandały.
Bardzo drogie sandały, ale,
także stary,
on... ale skarpety i sandały.
Więc tak, ale skarpety... te skarpety były jeszcze droższe niż te sandały, rozumiesz? Ten miks to jest, wiesz...
Nie, sandały nie miały otworu z przodu, więc to nie są sandały.
Takie, takie slipy.
Chodaki.
Chodaki.
Lekarskie, nie wiem jak
to nazwać. Chodaki, które kosztują tyle, co twoje, wiesz...
Tyle, co moje co.
No, nie wiem, chciałem coś dużego rzucić, ale właściwie nawet nie wiem, co masz. Tyle, co wszystkich swoje książki. Tak. O, to chciałem powiedzieć. O książce.
Ale
dobra.
Pocisnął.
Nie, słuchaj, no dobra, a powiedz mi...
Ale poczekaj, to nie odpowiedzieliśmy na to pytanie. W sensie, jak...
Co za pytanie?
No pytanie było, tak. czy to jest coś, co zrobiłeś, po prostu wiedziałeś, że ja jestem, czy...
Chodzi o wyjście do ciebie?
Wyjście ogólnie na salę w krótkich spodenkach. Czy to jest po prostu ja mam fiksację stand-upową, czy to rzeczywiście coś tutaj...
Znaczy fiksacja jest fajna.
Czy właśnie pozbywam cię gwiazdki, myślę, bo jakiś gość słuchaj mówi, no nie wierzę po prostu.
Wiesz co, ja wielokrotnie się z tym kopałem. Ja po prostu nie jestem w stanie na kuchni wytrzymać w długich spodniach. Okay. To jest po pierwsze. Wielokrotnie się z tym kopałem i tak się cieszę, że... Mój strój wygląda dużo lepiej niż kiedyś. Naprawdę.
Kiedyś wychodził, bo chcę pogadać z ludźmi, ale wyglądał...
Jak ja czasem zobaczę jakieś moje zdjęcia gdzieś tam, jak ja wychodziłem do gości, gdzie wiesz, jakby dla mnie to było... Ja jestem u siebie. Ja jestem no tak, u siebie, no. To jest moja restauracja, chcę czuć się naturalny i zawsze gościom tłumaczę, nie oczekuję od państwa garnituru, bo ja sam wychodzę tutaj bardzo casualowo, więc chcę, żeby każdy się czuł swobodnie. Mhm. Natomiast jakby jak teraz cofnę się trochę w czasie, uważam, że kurde, no nie.
Co było takim apogeum? W sensie, że wychodziłeś po prostu ujebany jedzeniem i...
Nie, wiesz, to tak to nigdy nie. Jakby zawsze staram się wychodzić czysty, co jest trochę paradoksem. Jak gości odbierałem kogoś, kto wychodzi czysty, to ty tam pracowałeś w ogóle? Wiesz,
no właśnie, stoi gdzieś za stołem i czeka.
Ale nie, jakby uważam, że takim czymś, co mnie zawsze bawi, jest takie jedno zdjęcie, które cały czas gdzieś tam biega sobie w internecie, czyli taka, wiesz, polska opalenizna dotąd, a ja koszulka na takich grubszych, co prawda, ramęczkach dotąd, nie? I ja tak pracuję, wiesz, rozumiesz, jest lato, jest ciepło, ja tak pracuję, wychodzę do gości i jakby mówię sobie tyle, no więc jakby przestałem już w ten sposób się ubierać, co było dla mnie, wiesz, takim, kurde, no nie, za dużo, nie? Ale jakby chciałem być jakby...
Jakby w tej rozmowie wyszło, właściwie to ja pracuję nago, moi drodzy. I...
tak, i zacząłem się wreszcie ubierać.
I zawsze liścia mi każą przykro, taką czapkę kucharską, pyk.
Tak. Jak jest ten fartuch taki, że jest nagie ciało, nie? To ja nie mam fartucha, ja mam nagie ciało. Ja mam po prostu...
Sznurki. Tak,
no. Dorysował sobie sznurki, żeby było, że ma fartuch. Tak. A słuchaj, a skąd się w ogóle wzięło u ciebie takie, nie wiem, czy zamiłowanie? Bo, inaczej, bo to jest drugie pytanie. Ale jeszcze mam takie jedno, że jak chyba nawet się kiedyś prywatnie zadałem, jak w domu... Wracasz do domu i gotujesz i do mnie mówisz, ja obieram ziemniaki.
Tak.
Jak to jest, że gościu, który tak gotuje i robi takie rzeczy, w domu po prostu, czy podkulasz ogon, czy jesteś zmęczony, czy po prostu twoja żona jest jeszcze lepsza?
Nie, moja żona świetnie gotuje, to naprawdę.
A też jest z branży gastro, czy... Okej.
Okay. Jest z branży, chciałem powiedzieć, że artystycznej, ale jakby z wykształcenia historyk sztuki, więc jakby no, to zupełnie inny rozkład jazdy.
Ty później zabierasz do muzeum, tak żeby to się wyrównało. Że...
Nie, tak zaczynaliśmy.
I świetnie opowiada o zabytku.
Ja opowiadam.
No właśnie, tak.
Więc jakby nie, no moja żona gotuje świetnie. Moja żona po prostu gotuje świetnie i ja śmieję się z tego nawet, że jak kiedyś, nie wiem co to była za okazja, ale stwierdziłem, byłem taki zafascynowany, jak skoczyłem na taki, wiecie, etap trochę takiego innego gotowania w jednej z restauracji i mówię, kurde, zrobimy tak, nie? Zrobimy tak w domu, wiesz, 18 osób przychodzi. Ja mówię, emocje. Ja ten, wpadam i to robimy jak ten, jak tam. I kurczak na 80, obsmażony z dwóch stron, na 80 stopniach w piekarniku, że on będzie soczysty, tu mówię to, tu mówię tamto i tak już jedzenie ma być na tym. Na stole już powinno być, już wszyscy czekają, gdzie jest. Ja mówię, nie no, kurczaka sprawdzam, jeszcze nie ten, nie? No jakby wiecie, kurczak ma jeden stopień wysmażenia, nie? Jak tutaj się dotkniesz i on jest miękki, to w środku jest surowy, to nie ma innej opcji. No. Więc jakby, i mówię, nie no, jeszcze chwila, no to podkręć. To wiecie, podkręcam już tam na 140 i tak dalej. Tu
trochę inny sprzęt chyba.
Nie ma w ogóle miejsca w chacie na rozłożenie 18 talerzy na przykład, tak, nie? Żeby naraz to wydać, nie?
I zaczął rzucać takim, wiesz, miskami w żonę.
Ja wiesz, do teraz mam taki obraz.
Co ty robisz? Jak tą łyżkę podajesz?
Do teraz mam taki obraz, że moja żona była bliska furii, ale goście obok siedzą, więc jakby trzeba, wiecie, kamień na twarz i tam no, staram się dogadać.
I zapal
więc...
i ochłoń.
Dokładnie. Wyjdź z mojej kuchni, nie? Więc jakby to jest jakby jedna strona medalu.
Ale, to, ale nie ma czasami ochoty na przykład do właśnie zjeść takiej szalonej pietruszki, albo czy to po prostu nie masz
takiego sprzętu? Nie, jak ma to raz na ruski rok wpada do finału.
A, dobrze, rozumiem.
W zasadzie nie, że...
A ty czym się odżywiasz? W sensie, jak jesteś poza restauracją, bo rozumiem, że w restauracji...
Resztkami ze stołu, wiesz, to, co odkroi i to rzuci, to wie.
No to jest właśnie paradoks, czyli klasycznie szef bez butów chodzi, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie w trakcie, nie? Czyli jeżeli jesteś 14 godzin w pracy, jesz jeden posiłek, nie? Zazwyczaj to jest, wiesz, o, bolognese dla odmiany, a okej. Wpadasz, jesz i ten, nie? Jakby to jest jedyny posiłek, po robocie kebab i...
Tak, jesz kebaby?
Kebab czarny specjal i do domu, nie?
Jaki czad. A co w ogóle, bo powiedziałeś, że jak wszedłeś na ten inny, nie wiem, level gotowania, właśnie jak to jest, tak, że... No bo ty nie zakładałeś sobie, chyba że tak jest od początku, ale jak, no bo to jest tak, zacząłeś od szkoły gastronomicznej, czy... Nie. No to nie. Opowiadaj.
Okej.
Okay. Ja potem zapytam, co chciałem.
No ile mamy czasu?
No dawaj, nie, to tak
nie, no śmieję się. No. Szkoła sportowa, to był mój target, czyli jakby zajawka na koszykówkę. To było coś, co ja chciałem robić, natomiast jakby w podstawówce byłem najwyższy w klasie, trafiłem do liceum sportowego, byłem najniższy w klasie. Nie? Nagle wiecie, z perspektywy, nie wiem na ile macie pojęcie o koszykówce, ale z perspektywy tego, że grasz jako center,
tak,
w klasie podstawówki, to nagle masz być rozgrywającym. Okej, dobra, to może coś innego.
Ja także ja w domu jestem najwyższy, a potem przychodzę tutaj i, albo gdziekolwiek i już wtedy tak.
No to właśnie to mnie spotkało.
No i co? I co nagle cię pchnęło do...
Nie, nagle mnie pchnęło do tego, że jakby nie wiedziałem, co mam w ogóle w życiu robić. Nie? Wiesz, liceum, ojciec pytał, czemu na przykład nie wybrałem technikum, miałbym zawód. No chyba nie. Nie, w sensie wiesz, nie wiedziałem co, no co, samochodówka, nie, w ogóle mi nie
gotowałeś, coś miałeś zajawkę?
Nie, woda na herbatę, jajecznica, tam parówki, jakieś takie, pizza riga z takiego piekacza.
No.
Tip, nie wiem czy dla wszystkich kucharzy, ale że te pizze mrożone, które można, trzeba robić w piekarniku, nie trzeba, można też na patelni i są dobre.
Tak, to gdzieś widziałem jakiś czas temu, ale to jest dobry motyw, nie? Więc jakby to i musiałem coś po tym liceum zacząć robić. Bodajże pierwsza praca to był supermarket, praca w supermarkecie i akurat trafiłem na taką sekcję garmażu i tam pamiętam teraz, nie będę nawet pani kochanej z imienia wymieniał, ale jakby no pierwszy wiecie, taki challenge, te kurczaki już data się kończy, trzeba woda, solanka, tu wrzucimy na ten, do opiekacza będziemy je... To było dosyć takie mocne przeżycie.
To jest hardcore. W hipermarketach pracowanie w tych to jest hardcore. Mój brat pracował w hipermarketach i mi opowiadał, że to jest po prostu dramat.
A teraz
na
pracuje w FIFA jest dokładnie to samo.
Nie, to drugi brat.
Ale, aha, dobra. Tak, no. Ale warzywniak... w FIFA to samo.
Na warzywniaku jeszcze pół biedy, ale wiecie, te wszystkie historie typu, że coś
mięsa,
kończy się data,
coś,
mięsa, no. Ten...
Na biały jakieś. No dobra, no,
i co tam, tak, czyli tam tak. Poznałeś mięsa.
Tak, poznałem mięsa, których nie chcę podawać ludziom. Czyli tam się nauczyłem to, zobaczyłem to, czego nie chcę ludziom podawać. Nie?
I do tego etapu, czyli teraz masz 20 parę lat, gdzieś się domyślam w tej historii, i jeszcze nie gotujesz.
Mam 20 lat, bodajże 19, jakoś 20, tak.
Czyli jesteś w hipermarkecie, jeszcze w sumie nie gotujesz, nie masz na to w ogóle zajawki.
Ile osób może mieć tak właśnie, że ja nie mam pojęcia co i nagle za parę lat możecie być, wiecie... kozakami w czymś, czy nie macie jeszcze pojęcia, co was jara w ogóle.
I zacząłem szukać jakichś, wiecie, takich pomysłów na siebie, jakaś szkoła policjalna jedna, trzeba było coś robić, tam pewnie zniżki na bilety jeszcze były dzięki temu i tak dalej, więc jakby coś trzeba było robić. Nie? I w jednej z tych szkół to było hotelarstwo, gdzie jakby no, poszedłem tam nie wiedząc, co ja w ogóle chcę. Moja mama załatwiła mi praktyki. Na koniec tej szkoły musiałem zaliczyć praktyki, ale ja z tej szkoły już zrezygnowałem. A mama już dogadała praktyki. Trochę mi było głupio, nie? Mamie będzie przykro, nie? Jak się dowie, że już tam w tej szkole nie ma, wiesz, coś tam. Już nawet nie wiem, czy jej powiedziałem, czy nie, ale dobra, na te praktyki poszedłem i to był taki boom, nie? Wjeżdżam tam i mówię do tych chłopaków, ja mówię, słuchajcie panowie, jakby ja mam taką prośbę, nie? Ja nie chcę być jak tutaj ci wszyscy uczniowie, którzy przychodzą, bo tam widziałem, wiesz, ktoś tam, rzęcika coś tego, tutaj ramy. Ja mówię, nie, stary, no.
Chcę się nauczyć.
Ale to była restauracja, czy to
była restauracja hotelowa.
Aha, okay. No,
była restauracja hotelowa i ja mówię, słuchajcie, ja chcę się nauczyć. Pokażcie mi, nie wiem. Coś i dobra, no to nie przychodź na 8 rano, tylko przychodź na 14.
Nie przychodź na 8, przychodź na 14?
Na 14.
Tak, bo potem dopiero się zaczęło dziać, nie?
Serwis się zaczynał czytać. Wiesz, o 8 rano masz jakąś tam produkcję, śniadania, no nic za bardzo się nie dzieje. No przychodź na 14, nie? Ja do teraz pamiętam wzrok tych ludzi, którzy schodzili z góry, z hotelu na do kuchni i widzieli, kto im robił obiad, nie? Że wiesz, ja tam stoję, coś próbuję robić w ogóle. Oni do mnie, to usmaż rybę. No, w życiu nie robiłem tego, nie? Aha, i tak wiesz, ja tam walczę, a tu ktoś, wiesz, ty schodzisz i patrzysz. Zajebiste.
A ty
obiad,
walczysz.
Wiesz, no. A ja tam walczę, no, wiesz, życie, nie?
Ale to jakiś chyba ktoś taki fajny szef kuchni to cię wciągnął, co? Czy jak?
No jakby bo... na kuchni pracował syn babki, właśnie, która załatwiła te praktyki. Więc jakby on taki, wiesz, w żaden sposób mi tam nic nie ułatwił. Natomiast jakby no takie poczucie może, że on był i to mi ułatwiało. Tak. I tam byłem na miesiąc.
Okej.
Tam byłem miesiąc czasu, wiedziałeś, ale wiesz, ja już poczułem to, że wiesz, no, że kucharze są, że są jakieś małolaty, tam jakaś bajera, coś, kucharze, dziewczyny, okej, okay, to ten, że fajnie, że gotują, ale przy stole, tam wiesz, jakieś takie historie, okej, okay, czyli to jakby może być jakimś takim, wiesz, fajnym motywem, który no, działa. Mhm. Wiesz, jakiś kucharz mi tam, nie wiem, posolił kawę, bo młody, nie? Mhm. A ja tam jakby się nie szczypałem, jakby nie miałem takiego poczucia, że ja trafiłem nie wiadomo gdzie i mnie tam, wiesz, zniszczą za jedno, tylko ja mu pach, nie, wiesz, kawa. I
to jest niesamowite,
poczułem to że... fajne środowisko, takie, że ja... jeżeli będę robił robotę, to...
Ja też czytam w twojej historii, jak niesamowite jest to, no, że...
Oprzeć, ale mikrofon tylko nie, nie chcę cię stracić.
Że większość motywacji męskich, gdyby co, zacząłeś robić stand-up. Dlaczego? No bo dziewczyny zaczęły przychodzić.
Ja tak kiedyś, zacząłeś być kucharzem. Mi się podobała jedna dziewczyna w liceum, to kabaret zaczęliśmy tak właśnie kombinować. I tak to potem ona już za dawno wywietrzała, a tu po prostu nagle okazuje się, że to jest twój sposób na życie, no nie?
Ja pamiętam, jak w liceum mój kolega powiedział, że jest reżyserem. Zaczął udawać, że jest reżyserem, bo chciał nakręcić film tylko po to, żeby zaprosić dziewczynę, która mu się podobała, żeby została aktorką, więc on sfingował karierę reżyserską.
Ale ja ci powiem, tylko... że mój kumpel reżyser i kumpel dramatopisarz sfingowali, udawali, że są budowlańcami i postawili jakieś schody w Norwegii, żeby zarobić pieniądze i szybko stamtąd wyjeżdżali, bo nie mieli pojęcia, jak się to buduje. Nie wiem, ile osób przez nich zginęło, ale tak, no. Także można fingować w dwie strony. Tak. No dobra, ale to, czyli co? I wtedy poczułeś,
jakby
że
tak,
to jest
poczułem,
to?
Że to jest to, że do tego supermarketu wow, nie chcę wracać.
No.
Że jakby ja chcę trafić gdzieś do restauracji, nie? Ja chcę się uczyć, bo oni mi powiedzieli wprost, mówią, stary, będziesz osuwał, że tam fajnie, że jesteś pracowity, jakby, no nie masz umiejętności, my teraz nie szukamy nikogo, no ale ten, nie? Jakby wiesz, miałem jedno miejsce pracy, czyli supermarket na CV, miesiąc praktyk w tym hotelu, mhm, to było wszystko, nie? Zostawiłem 15 CV w Sopocie, jedno CV w Gdyni, nie? Z takiej popularnej włoskiej restauracji. No okay. I tam z tej włoskiej restauracji chłop do mnie zadzwonił, mówi, słuchaj, stary, no przyjdź pogadać.
To jest CV, że chcesz być kucharzem, to też żeby
że tak, że jakby szukali kucharza, więc, mm-hmm, więc zostawiłem CV, tam mi się podobało, jakby jako klimat restauracji wydawało się fajnie. I on do mnie mówi tak, 4 zł na godzinę wtedy, 20 lat temu. Przyjdziesz, będziesz pracował, ja ci dam szansę, nie? I to jest coś, co ja pamiętam do końca życia, że on mi powiedział, przyjdziesz, będziesz pracował, będziesz czasował, ci dam szansę. No i potem wszedłem, obieram ziemniaki i pierwszy dzień wchodzą ci goście z tego hotelu z Hafnera, nie? I oni patrzą, że o, młody jesteś tam, ja coś tam beka. I nagle się okazało, że jakby on do nich zadzwonił, zapytał się o mnie. I wiesz, i że spoko, że weźcie to tam, że pracowity, trochę trzeba na niego uważać. Tam potem mi ktoś to przewinął, nie? Że trzeba na niego uważać, bo tam jakby się nie hamuje z różnymi jakimiś takimi, wiesz, historiami, że trzeba
może
go
utemperować. W krótkich spodniach.
Trzeba go utemperować, nie? I faktycznie, nie? I zaczęło się powoli trafiłem na super gości. Jakby to, co mi się podobało, jeden z chłopaków, który gdzieś tam potem został moim takim fajnym kumplem, jakby wiecie, kawał chłopa trenował rugby, nie? Mhm. Rugby to jest jakby w dużej mierze na kuchnię można przełożyć. Zasady, bum, trzymamy się ostro, jak jedziemy, to jedziemy, jak świętujemy, to też jest wiesz. Mhm. To też jest właśnie fajne odpięcie i to było tam takie, co mi się podobało. Po pracy piwko jeszcze można było palić w restauracjach, to teraz to pamiętam, że wchodziło się cygoneria w Gdyni, wiecie, po robocie piwko, stać mnie było na to w ogóle, wiesz. Marlboro, kurde, piękna sprawa, nie?
No i tam już czułeś się już coraz mocniej w tym?
I tak starałem się jakby zasuwać coraz mocniej i jakby sobie szedłem po tych, po segmentach, nie? Tak jakby struktury tej kuchennej. Wskoczyłem na wydawkę, czyli już jakby ja kierowałem serwisem. No bo to jest tak, że ja dostaję zamówienie, ja mówię, co wychodzi, co robimy, nie? I to już było dla mnie super, no ale jakby w którymś momencie, jak już doszedłem do momentu, że ja nie chcę już tych rzeczy robić, że nie podobało mi się, wiecie, gotowanie zupy z prochu, jakieś takie historie. Goście mówią, że najlepsza kurkowa, jaką w życiu jedli, a ja, wiesz, odmierzyłem proporcje, zakręciłem i super, nie?
Wow, dużo takich rzeczy się robi?
Teraz nie wiem, nie mam pojęcia, stary, ale wtedy no to było, wiesz, jakby taki model funkcjonowania. Pewnie nadal to tak działa, no dalej robią te prochy dwukilowych tych, więc pewnie jakieś restauracje tak funkcjonują. No to jest mocne uproszczenie, chociaż i tak znam ludzi, którzy to przypalali, nie? Więc...
No dobra, i teraz tak, kiedy ty zrobiłeś swoje, nie wiem, taką pierwszą potrawę, wymyśliłeś, wiesz, zrobiłeś, albo wymyśliłeś, ułożyłeś menu, czy coś, nie wiem, jak to się mówi.
No dużo tego było, lewy, w sensie, taki... wiesz, tak skakujesz, no jakby, no jak, no, jeżeli chcesz przejść do przodu, no to cały czas coś robisz, nie? Jakby, nie wiem, tu się pojawił konkurs tam w Gdyni, bo ja poszedłem w ogóle do gastronomika, wtedy, do policjalnej. Stwierdziłem, że ja chcę poznać podstawy wtedy, nie? Że jakby umiem to, tu mnie wszystkiego nie nauczył, no bo to jest jakby restauracja włoska, no ale chcę poznać podstawy, więc stwierdziłem, że może szkoła policjalna to będzie ten kierunek, wiecie. Znowu zniżki na bilety, różne inne historie, legitymacja, ale przy okazji gastronomika.
Ale podoba mi się stare to podejście, bo to tak. Nie musi być zawsze takie napuszone podejście, bo z tego gościa, który nie do końca kumał, co by, wiesz, chciał robić, tu dziewczyny, tu zniżka, tu coś, z tych takich fajnych, małych rzeczy, nagle powstaje ci gość, który ogarnia temat mega, ma swoją knajpę i robi, wiesz, i która walczy o gwiazdki. To jest taka super droga nieoczywista, tak, bo to nie brzmi, że od maleńkiego gotowałem w domu, wiesz,
to jest
super
historia.
W ogóle, super. Jakby... No dobra, to przepraszam, bo jak ci przerwaliśmy,
ale to... Dobrze. Do gastronomika, ale tam się okazało, że wiecie, jakby to jest 100 lat w tył, nie? W ogóle jakby poziom edukacji, tego, co nam przekazują, co... Ja byłem załamany, nie? Tam do mnie... Nauczyciele próbowali mi jakby pewne rzeczy pokazać, no ale ja takich rzeczy się nie chciałem uczyć. Jakby chciałem, żeby ktoś mi faktycznie, wiesz...
Ty możesz mi dać konkretny przykład tego, bo ja nie rozumiem,
że sprzęt taki, jak otwierałem szufladę, która ledwie się ruszała, no to tam były, wiesz, jakieś drewniane łyżki już poniszczone, noże tępe, deski krzywe...
Ale ty mówisz o samym, że po prostu jakość sprzętów była znacznie gorsza niż oczekiwałeś, ale... Bo tak...
Sama merytoryka też, przekazywanie wiedzy... No było bardzo takie, wiesz, na poziomie, że jednak ja oczekiwałem nie wiem czego, a dowiedziałem się rzeczy, które faktycznie prawie że robiłem.
Okay.
Że wiesz, że jakby warsztaty, czyli ta taka wiedza praktyczna.
No właśnie, to praktyka ci dała.
To było trochę na zasadzie, dobra, to Jacek w sumie, bo Jacek już trochę gotuje, to Jacek wam pokaże, nie wiesz. Jakby dla mnie to było fajne, no bo ja przed klasą mogłem się pokazać, nie wiem, zrobiłem boloneza i wszyscy tam. Zajebisty, czy tam dobry, czy w ogóle super, ale nie było tego takiego poczucia, że ja muszę pchać do przodu, żeby kluski śląskie się nauczyć robić, wiesz.
Okej. Okay. Chcę ci zadać bardzo głupie pytanie, ale czy w takiej szkole gastronomicznej kiedy się nauczyłeś tak ciachać, tak to? Czy to jest
umiesz
takie...
tak w ogóle ciachać, czy się...
No musisz umieć.
Nie, no kurde, to wiesz, jakby to jest kwestia techniki, no po prostu jakby ustawiasz odpowiednio rękę i cały nóż ci podróżuje po palcach, nie?
I kiedyś
po palcach?
No tu, że się tak ślizgać na palcu, no.
Nie? Tu. Ślizga się na palcu, dosłownie, no.
Jezu, a ile razy się walnąłeś?
Wiesz, to jest wielokrotnie.
To ja bym tak nie chciał szybko. Ja powolutku sobie w kosteczkę pokroję, ale raz się wciąłem, zaciąłem.
Raz się wciąłem
i wtedy się zaciąłem.
Tak.
Ale to nauczyłeś się tego, tego uczą w szkole, czy to jest praktyka?
Nie, to jest praktyka, no. To jest praktyka.
Zajęcia z ciachania.
No tak szczerze.
Bardzo mi się podoba na przykład, wiesz, podejście niektórych szefów kuchni, że jakby wchodzisz na kuchnię i musisz pierwsze co pokazać, czy umiesz pokroić warzywa miropoła, czyli to jest taka kostka pół centymetra na pół centymetra na przykład, nie? I jakby te techniki, nie? Że jakby masz pokazać, że ty to najpierw umiesz, a potem ja ci nauczę pozostałych rzeczy, nie?
A właśnie, miałeś jakiegoś takiego nauczyciela, takiego swojego, wiesz, guru? Nawet ja mówię, z kim pracowałeś, ale też jestem ciekawy o kogoś takiego w światowej kuchni, w historii kuchni, wiesz, i tak dalej. Czy jest coś takiego, że wow, dla ciebie, no tak jak, nie wiem, mamy swoich ulubionych komików, a czy też był ktoś, kto ci bardzo dużo dał, taki, wiesz, twój mentor, taki, z kim się spotkałeś?
Wiesz co, no jakby bardzo fajnie, czyli tak, jakby moje założenie zawsze było, żeby szukać najlepszej restauracji w mieście, nie? Byłem tu, okej, tu już mi kończył się temat, jakby nie podobało mi się, że nie idziemy do przodu, szukałem dalej. I na przykład jakby podstawa wszystkiego to jest kuchnia francuska, nie? W gastronomii wszystko się jakby, wiesz, kiedyś tam wzięło z Francji. No i jakby na Władysława IV, nie, na Świętojańskie otworzył w Gdyni restaurację Filip Abraham. On był szefem kuchni, jakby, który przyjechał do Polski w Dworze Oliwskim i on otworzył pierwsze, wtedy zaczął swoją restaurację. No to ja poszedłem jakby tam, od razu mówię, ja chcę tam, nie?
Pracować.
Pracować, tak, że jakby chce się uczyć, wiesz, od coraz lepszych i tam była bardzo fajna szkoła, taka typowa francuska, której ja też nie rozumiałem. Czyli wiesz, odpowiadasz tak, szef, i ma być, nie? A ja tak, kurczę, no.
Czyli to, co w tym filmie The Bear, to jest tak, szef.
Tak.
A do ciebie się też zwracają na kuchni per szef, tak?
Tak, wiesz, szef? Tak raczej...
No co?
Nie, no jest jakby... U mnie w restauracji w tej chwili jest dwóch chłopaków, którzy, no jakkolwiek to nie brzmi, zwracają się do mnie Jacek, bo się znamy długo i jakby oni ze mną są długo, tworzą to miejsce. Jasne. Więc jest spoko.
I jest jeden frajer, który musi mówić szefie.
cała reszta się zwraca do mnie per szef, bo taki jest po prostu jakby
zwyczaj,
ten
tak?
Model, nie, aha. Mi ten model pasuje jakby dużo bardziej. Jakby dużo łatwiej mi się teraz współpracuje z ludźmi, kiedy postawiłem taką granicę. Bo jakby wcześniej, wiesz, dla mnie to trochę jak ten strój mój, nie? To wszystko jakby razem się tak, chyba ja się tak zaczynam, wiesz, w pewnym sensie ubierać, w przenośni oczywiście, bo jakby z tego takiego luzu trochę wskoczyłem na taki pułap, że no słuchajcie, są pewne granice, nie?
Profesjonalizm w ogóle.
Tak,
chyba, nie?
Taki można też... to tak nazwać, że nawet może staje się profesjonalnym kucharzem.
Ale nie, ale mi chodzi o taki, że to jest kolejny element takiego, tak, wiesz, nie? Że tak, ten luz czasami jest fajny, ale czasami jednak inaczej jak zawiedziesz Jacka, a inaczej jak zawiedziesz szefa, nie? To jest, tak. Nawet mam wrażenie, tak psychologicznie to działa chyba nawet, nie?
No to jakby słusznie, nawet o tym w ten sposób nie myślałem, ale tak, ale no to mi dużo lepiej się...
Ja myślę, że dużo więcej za tym idzie. Że nawet po prostu Jacek o coś prosi, dobra, Jacek o coś prosi, ale szef o coś prosi, to tak, też od razu jest ciężej.
Właściwie nawet szef nawet nie prosi. No szef właśnie. Miło mówi, że masz to zrobić, a Jaca, dla Jacy to ja to zrobię za chwilę, no nie, tak, bo teraz jeszcze palę fajkę.
Tak, więc no. Jakby w trakcie serwisu generalnie raczej jest szef. Mhm. Nie, że jakby nawet Mikołaj, który jest head szefem, ja z nim pracuję od zawsze i on wie, że jakby...
To jest krótkie słowo, nie, w ogóle. To jest spoko, tak naprawdę.
Więc jakby, tak, i jakby...
Nie, naprawdę, bo to też robi robotę. Krótkie słowa
nie
są...
Nie musisz go odmieniać.
No, to jest kurczę. No, możesz tak do mnie mówić.
Że wie.
Dokładnie.
Że wie, najpierw taka.
Dobra, dobra, przepraszam. Ale tak. No, to jest
więc
ciekawe.
Jakby tak, to dużo zmienia, to dużo prostuje i jakby taką fajną granicę tworzy między mną, nawet a ludźmi, którzy, wiesz, przychodzą na nowo. Nie? Ja mówię, stary, no Jaca, spotkasz mnie gdzieś tam, mówię, spoko, nie mam problemu. Natomiast jakby w restauracji w trakcie serwisu jest szef, nie? Mhm. Bo to dużo upraszcza i wiesz, jakby tak samo jak padają jakieś komendy, to jest, nawet nie ma tak szef, chociaż to jakby jest otwarte. My zazwyczaj u nas mówimy oui, po prostu. Czyli
po
we Francji jest oui, to przyjęte i u nas to też jakby najbardziej się przyjęło. No, chcieliśmy si po włosku, bo kiedyś pracowałem, wiesz, bardziej we włoskich tych. Śmieliśmy się, że może jo po kaszubku.
No, no,
jo, 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 jo.
To jest tego. Jo, szef, jo. No dobra, ale wracając do tych takich twoich, wiesz, mistrzów czy nauczycieli. Okay. No,
więc jakby tak, Filip Abraham, ta francuska szkoła. To było taki fajny punkt zwrotny. Ten Łukasz, o którym mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o rugby, te wszystkie takie inne historie, to on mi też pokazał taki fajny model zarządzania. Że jest chłop, który no, po prostu z automatu, wiesz, ma szacunek, plus robi robotę.
No bo chyba to też jest ważne, nie? Bo to, że umiesz robić rzeczy, to jest jedna rzecz, ale właściwie, żeby ogarnąć tych ludzi tam, nie? Zespół cały, to ja nawet nie wiem, czy to, nie, to jest, to musi się uzupełniać, czy to jest też czasami to... No bo są tacy, no, szef kuchni, który jest mistrzem świata w wymyślaniu rzeczy, robieniu i tak dalej, ale nie potrafi zarządzać, albo super zarządzający, ale no, sam nie ogarnia. To co jest, nie wiem, lepsze, ważniejsze, czy to musi iść totalnie...
Nie, no to musi iść w parze. No jakby, wiesz, ludzie muszą mieć poczucie, że twoje uwagi są konstruktywne i one mają jakiś tam sens, nie? Że nie tak to składamy, tylko w ten sposób. Wiesz, to nakładamy tu, bo to z tym się zbalansuje i chciałbym, żeby to trafiło tu, bo wtedy jakby, wiesz, jest fajne przełamanie smaku. Mhm. I wtedy jakby, okej, faktycznie. Nie? Że jakby przede wszystkim wydaje mi się, że muszą czuć to, że ty masz pojęcie, o czym mówisz. No bo jeżeli tego nie masz, no to nie będą się z tobą zgadzać.
Nie ma też szacunku, nie? No, są za dużo dyskusji.
No,
i tak.
To gra, jak to nie gra, wiesz.
Mhm. Przed podcastem gdzieś powiedziałeś takie zdanie, że gdzieś byłeś na jakiejś imprezie, kilkadziesiąt kucharzy i gdzieś użyłeś takiego stwierdzenia, że z jednym byś się chciał pokazać, z drugim nie. Nie pytam się, o jakim, nie, to nie będzie to pytanie. Ale zaciekawiło mnie to, bo gdzieś jakby w tym całym myśleniu pomyślałem sobie, że jest coś takiego jak hakowy kucharz. Że jest taki kucharz, z którym nie chcesz się pokazywać, tak jak komiks, który ja myślę sobie, on robi tanie żarty, nie chcę do końca być na jego zdjęciu.
Pytasz o nazwiska, tak?
Nie pytam się o nazwiska.
Na czym polega hakowym kucharzem? Czyli takim gościem, który... No to jest takie...
I potem nazwiska.
Bo mi się to kojarzy... bo mi się to kojarzy z tą, co powiedziałeś, z tą zupą z proszku, nie? Że właściwie... Ale to chyba nie jest w tym, już na takim pewnym poziomie, na tym to polega.
Ja już mogę też od razu, wiem, że za dużo ten, ale mikrofalów hakowe czy nie? Może być mikrofalówka w kuchni u kogoś?
Tak.
Tak? Mikrofalówka?
Tak, jakby, wiesz co, no, dużo patentów na tym chodzi się okazuje. Czyli na przykład jeżeli jadłeś tą pietruszkę na 14 sposobów, to jeden z elementów to był biszkopt. I to był biszkopt.
Możesz sobie tylko przekręcić nawet.
Nie, ja będę się przekręcał.
Dobra. Przepraszam, ale nie chcę uronić słowa nawet.
I chodzi o to, że ten biszkopt na przykład robimy w mikrofali.
Okej.
Okay. Coś czułem, że jedno było ohydne.
Już od dwóch lat mam taki dziwny posmak takiego.
Mówię, no wszystko było takie, to nie jeden coś taką...
Takim telewizorem. My nawet mówimy telewizor na kuchni, a nie mikrofala.
Okej, czyli mikrofala jest powszechnie okej, w sensie, że to nie jest
no to
grzech.
Jest, wiesz, to no znowu, no sposób tego, co ty robisz. No jeżeli gotowanie u ciebie polega na podgrzaniu zupy w mikrofali i w wydaniu do gości, no to to jest, wiesz, twoje główne narzędzie pracy, ale no to nie jest coś, co ja chcę robić. Mhm. Natomiast środkiem do celu jest mikrofala, bo jest pełno przepisów, które na przykład pomagają nawet często zachować kolor danej potrawy.
Właśnie, to też jest ciekawe, bo ty nie tylko myślisz o smaku, tylko no właśnie, kompozycja, cały... kolor, temperatura, tak, wszystko musi grać.
Design, no. Bo ty nie możesz dać takiej brei nie, na talerz, tylko to musi też być podane. W...
Znaczy wiesz, jak dasz breję i dodasz do tego filozofię, to...
No tak, to dokładnie, to tak samo my też możemy zrobić. Tak, no. To myślę, że wszyscy mogą w swojej robocie. Ale dobra, bo chciałem się jeszcze...
O tych hakowych kucharzach,
o tych takich,
jeszcze zostajemy
tak, nie, ale, no. Ale nie mówię, no nie nazwiska, tylko jakby co nie, no, twoim zdaniem jest takie... To kijowe, no, w sensie coś
ale wiesz,
no
to jakby, schabowy? Nie, dobry schabowy to jest skarb, nie? To wiesz, jakby dobrego schabowego, jak ktoś podaje, wiesz, ziemniaki z koperkiem.
Ale co jest takim mykiem trochę takim tanim?
Ktoś kiedyś poprosił cię o ketchup?
Wiesz co, no jakby dla dzieci, nie? Okay. Tak, ale to nie, raczej
a macie
nie.
Ketchup jeden chociaż u siebie?
Mamy ketchup, ja zawsze mówię ketchup,
ale ja ketchup. Ja mówię ketchup, tylko to
właśnie, zaczęło się. Wiesz, ja a on jest się... poliglotą, nie? To już od razu
no musisz wiesz. Tak. Ja dla mnie ketchup, moja żona mówi ketchup.
Ja też mówię ketchup. Więc jakby...
Ketchup i majonez.
Więc jakby pytanie.
Mamy dużo chaotyczne.
Tak, chaotyczne. Pytamy tak. O hakowości kucharzy i dlatego zadałem pytanie.
W ogóle dla mnie hakowość przykład... jest w ogóle dobrym słowem. Dla mnie...
Nie jest czy jest?
Jest, że jest. Hak, że znasz jakieś haki, triki i tak dalej, że jakby kojarzy mi się to z pozytywnym. Więc jakby mówisz o czymś, co sprawia, że z daną osobą na przykład nie chce...
No w sensie takim, tak, co bo jest naszym, takiego, no u nas, nie wiem, ktoś podbiera żarty, robi wtórne jakieś...
No i to masz to samo. Ktoś wiesz, kupuje twoje przepisy, na przykład, nie wiem, może tak się pojawić, że... Tak jestem w stanie sobie to wyobrazić. Natomiast jakby mi chodzi głównie czasami o mental. O mental tego, czy wiesz, to ktoś chce sobą pokazać, co reprezentuje sobą, że jest tylko, kuźwa, wiesz, tylko jest przed kamerą, a jak rozmawiasz z jego kucharzami, no to w życiu go nie wiesz, na kuchni go nie widzieli. Czyli to, co teraz się ze mną dzieje, wiesz, ja wpadam na podcast, zamiast wiesz,
do tomu. Dokładnie, dokładnie. No i właśnie niszczymy ci karierę, kolego.
Tak, dokładnie, nie?
Dobra, kumam to.
Więc jakby to jest myślę to, nie?
Że... Ale z haków i trików, to ja chciałem teraz podpytać, bo to jest, wydaje mi się, możesz zrobić bardzo dobrze różnym ludziom. Na przykład kiedyś usłyszałem, chyba Gordon Ramsay pokazywał, jajecznicę robił i tam dodał łyżkę śmietany. I to podobno robi robotę, jest aksamitna i w ogóle super i tak dalej. Mhm. Czy masz coś takiego, co jest dość prostym tym i co możesz zdradzić, nie zdradzając jakiejś swojej kuchni, mhm. Ale czy jest jakiś taki fajny patent na przykład na zrobienie czegoś, co od razu ludziom ulepszy, albo bo to jest uprości, albo dosmaczy coś takiego z prostych rzeczy, że nie wiem, ziemniaki, czy nie wiem, jak się smaży czosnek, żeby nie był gorzki. Tam, teraz nie wiem, to wymyślam, bo nie umiem.
Jasne,
nawet...
rozumiem. Ale,
wiesz, co mi chodzi? No, może masz coś takiego, czym byś mógł się podzielić?
Wydaje mi się, że dla mnie to są po prostu naturalne rzeczy, że ja to robię. Aha, więc czyli... ciężko mi powiedzieć, że nie wiem, zrób to i będzie super.
No ale a jak ktoś ci kiedyś sprzedał taką informację i ty miałeś, o, wow, no to fajnie, bo teraz to się, nie wiem, dzięki temu ziemniaki nie przepalają, albo dzięki temu nabierają mega. Ja słyszałem, że moja żona robiła takie ziemniaki z łyżką oleju jakiegoś, nie pamiętam, a widzisz, no właśnie nie mogę nawet takiego czegoś.
Znaczy, ale dla mnie dużym takim jakby, nie chcę tego nazywać odkryciem, ale taką zmianą myślenia o wielu rzeczach było na przykład przygotowanie ryby bez pieczenia, nie? Czyli jakbym filet obsmażam od strony skóry, odwracam na patelnik, wrzucam masło i zostawiam. Nie? Jeżeli masz, nie wiem, rybę centymetr, półtorej grubości, dwa, to chodzi o to, że jakby karmelizujesz od strony skóry, obracasz, wrzucasz masło, zostawiasz. I ona po prostu... Przez to, że nie jest za gruba, dojdzie sobie na spokojnie. I na przykład przypomniałem się Wigilia jedna, że jakby mama zawsze prosi mnie, żebym rybę usmażył. Nie? Wszystko zrobione, ale usmaż rybę, proszę. No ja smażę tą rybę, obracam, zostawiłem i mówię, mamo, dwie minuty i będzie. Nie? I tak patrzę, no, ryby nie ma, nie? W piekarniku. Ja mówię, co jest? Czemu to zrobiłaś? No to jeszcze chwilę. Nie? I tak wiesz, jakby... Wydaje mi się, że musisz przepracować x rzeczy, żeby pewne takie patenty złapać. Ja mówię, dla mnie te x rzeczy jest naturalnych. Jeżeli gdzieś wchodzę, no to wiesz, to jest naturalna sytuacja. To dla mnie już nawet nie jest dawno patent.
No rozumiem, dobra. Ale na przykład, a po czym poznajesz, ja kiedyś słyszałem, że żeby dobra pizzeria, to jak masz margheritę dobrą, nie? Że to jest taki te najprostsze rzeczy, jak są dobrze zrobione.
No tak jest
zrobione.
Z wszystkim. Ja tatara, wiesz, jak gdzieś idę na przykład zjeść do kogoś, no to jem tatara. I dla mnie na tatarze jakby, czy już w ogóle takim lifehackiem restauracyjnym jest dla mnie po prostu pójście do restauracji i zamawianie samych przystawek.
O, to w ogóle uwielbiam. To jest tak pyszne.
Że jakby wiesz, nie zamawiasz dania głównego, które kosztuje już... Mówię o takich topowych restauracjach na przykład. Nie zamawiasz tych dań głównych, które kosztują jakby dużo, ale dzięki temu, że wiesz, weźmiesz sobie na przykład same przystawki, no to spróbujesz wielu rzeczy.
Najesz się podobnie
i to jest jakby klucz tego, nie? Czyli jakby wiesz, opierasz cały swój całą swoją jakby wyprawę, wycieczkę do danego miejsca na po prostu przystawkach, które i tak pokazują spektrum pracy szefa kuchni.
Ile smaków tam jest, nie? Bo tu masz małe porcje, to my też tak lubimy robić.
Dlatego menu degustacyjne, to które w Fino podajemy, jest dla mnie ulubioną sytuacją, bo pokazuje naprawdę to, co robimy z chłopakami na kuchni, całą robotę. Kelnerzy przy serwisie też jakby mogą się fajnie wykazać swoją wiedzą na temat dań i to nigdy nie jest takie, wiecie, sztampowe, sztywne, tylko oni naprawdę opowiadają czy jakąś historię, która za tym idzie, powstała i tak dalej. I dla mnie jest temat też do rozmowy dla gości, z gośćmi. Bo jeżeli ktoś zamówi dla mnie jedno danie, ja taki mam opór, żeby wyjść, nie? I jak wrażenie, no fajnie.
Tak,
co smakowało najbardziej? No to wiesz, jakby, jeżeli masz 8 dań, no to jesteś w stanie chwycić, czy to było lepsze, czy to było gorsze. Wiem, że na przykład, nawet staram się już jakby, wiesz, nie kierunkowywać gości na to, że coś mogło być niedobre.
Ludzie mają różne smaki.
A co, czasem tak robiłeś? Ta zupa ci smakowała?
Nie, ja zadawałem takie pytanie, czy było coś, co nie smakowało. I wtedy oni nagle rozumiem. Okej. Proszę nie myśleć za długo. No i wiesz, w tym momencie musisz to zbić trochę, no to tak jakby robi się trochę dziwnie, nie?
Jasne.
Więc...
To jest też taki lifehack dla mnie restauracyjny. To nie jest, że jak pytasz się kelnerki, nie co pani poleca, bo pewno będzie musiała polecić to, co jest, nie wiem, ma najlepszą wartość dla restauracji, to znaczy najwięcej zarabiają, tylko pytasz, co pani by tu zjadła. I to wtedy też tak troszkę inaczej ustawię pytanie. Odpowiedź jest zawsze ta sama, jakby co, to nic nie zmienia, ale ja się czuję trochę mądrzejszy.
Tak, jakby się rozbidził coś.
No tak jest.
Z takich mogę szybko anegdotę opowiedzieć. Kiedyś jakieś tam rybę kupowałem, w restauracji rybnej byłem i się zapytałem kelnera, czy macie jakąś świeżą rybę, coś co po prostu złowiliście? Nie, wszystko jest mrożone. Ja tak miałem, kurde, wiesz co, szkoda, że mi to powiedziałeś, ja nawet nie odróżniam tych smaków, a tak bym sobie pomyślał. I on, dobra, i odszedł. Ja tak trochę, wiesz, tak jakoś, czy ja go obraziłem, czy coś takiego, wiesz. On wraca po 10 minutach, może nie 10, po paru chwilach, ale już rozmowa poszła w różne tory. I on wraca i mówi, to co dla pana? I ja mówię, no nie wiem, jakąś rybę. Mamy super świeżą rybę, właśnie wyłowiliśmy, to dla pana tutaj tam. Ja miałem takie sztos, no.
No, super, o to chodziło. Bo chcesz zobaczyć, jak ten jeszcze bierze to z tego kutra, jeszcze to wszystko. A ja kiedyś miałem taką sytuację. Oj, słuchajcie, jedno z najprostszych rzeczy, jakie jadłem i najsmaczniejszych, to dokładnie jak byłem u kumpla w Lizbonie. On miał taki, tutaj jest informatykiem w ogóle i... On był zawsze spokojniejszy niż ja. To był taki mój przyjaciel, długo już się trzymaliśmy bardzo i byliśmy w liceum i no, tam założyliśmy razem kabaret i tak dalej. I on już nas mieszka w Lizbonie. Przyjechałem tam do niego. Jest taki piękny poranek, jest słońce i on tak, chodźmy po rybę. I zszedł na dół dokładnie, praktycznie do typa, który miał, wiesz, no to wszystko super świeże, bo właśnie przywieźli. Wziął takiego łososia chyba, czy coś tam, czy jakąś rybę, no nie znam się.
To była jedyna, która mi przyszła.
Nie, no to pierwszy mi się skojarzył, ale po prostu wziął. Wszedł, rozpalił grilla, rzucił, skropił cytryną, cyk, trochę soli, wiesz, i to wszystko, ten cały poranek, ja będę pamiętał do końca życia,
tak.
Bo to było tak leniwe, tak spokojne i takie, jaki czas.
Takie proste, nie?
Tak, na maksa, no.
I to chyba zwłaszcza, czy to, myślisz, że to jest trochę skaza polskich rybiarni, że to wszystko jest teraz mrożone, w sensie, i czy...
Skaza polskich rybiarni, już w kinach.
bo dla mnie jakby, no ryba... Najbardziej ze wszystkich dań, no po prostu świeżość wygrywa. Możesz mieć najlepszy... Ja zakładam, jeżeli ty masz nieświeżą rybę, ja mam świeżą i ty jesteś najlepszym kocharzem świata, ja nic nie umiem, to wszyscy będą woleli moją rybę. Nie? Wiesz, co mi chodzi? Że po prostu świeżość...
No, myślę, że byłbym w stanie tak podać rybę nieświeżą, żeby nie było jakby to wyczuwalne, natomiast jakby na samą myśl już mnie wiesz.
No właśnie, no. Mhm.
No dobra, a czy rzeczywiście fakt, że teraz
nauczył się tego w supermarkecie. tak się przydało.
Czy te mrożone ryby, bo wszędzie, w każdej rybiarni w Trójmieście są mrożone ryby? Tak.
I don't know.
No nie pracuję w każdej rybiarni w Trójmieście.
Ale w 90% tak już wiemy, że to wszystko jest takie po prostu gdzieś...
To wie. Jakie to są, skąd masz te dane? Skąd
to nie pytaj. Stary.
To pytanie.
Dalej, Piotrka, nie ma czegoś takiego. Piotrek czasami robi... chciałbym założyć, że teraz wszystkich rybiarzy i potem traktuję to jako fakt.
Słuchaj, bo ja mam jedzenie, bo wiesz, możemy szybko zmienić temat.
Właśnie, też możemy. A właśnie, bo ty masz jedzenie.
Cały czas pachnie, nie?
No kurczę, to stary.
Ja
no to...
siedzę i...
No dobra, zmieńmy
tak,
temat.
Ale nie, nie, nie zmieniajmy się.
Bo rozumiem, że fakty was nie interesują, tak? Rozumiem, że wy chcecie o swoich opiniach porozmawiać.
Skończmy temat tych rybiarni.
Tak. Nie, no dobra, no czyli... A jeszcze chciałem tylko wrócić, zanim będziemy jeść, bo ja już się nie mogę doczekać, ale chciałem się zapytać o takiego twojego jakiegoś guru, kogo byś chciał, nie wiem, poznać, albo u kogo byś chciał, teraz nawet jako już szef szefów tutaj swoich, to jakbyś chciał, wiesz, idziesz i normalnie praktykujesz i jesteś zajarany i czy jest ktoś taki,
wiesz co,
jakiś wzór, czy jakiś...
Ja cały czas jakby gdzieś tam szukam, biegam, gonię, obserwuję różne historie, badam sobie, nie jestem w stanie ci teraz podać żadnego nazwiska. Wydaje mi się, że na początku gdzieś tam mojej przygody, nie wiem, czy Massimo Bottura, czy Thomas Keller, to są takie nazwiska światowej gastronomii, które są no, legendami, nie? Mm-hmm. I wydaje mi się, że jest dużo szefów kuchni takich, nie wiem, młodych, którzy gdzieś tam zaczynają, którzy za granicą już mają, wiesz, jedną gwiazdkę, drugą. Chciałbym z nimi popracować. I to wydaje się jakby z jednej strony fajne, a z drugiej strony to nie jest na wyciągnięcie ręki. Ja jestem, znowu podbiję trochę do ciebie, wydaje mi się, że jestem gościem takim jak ty, że ty lubisz swoje ognisko domowe, nie? Lubisz. Ja się dobrze czuję z moją żoną i z moimi dziećmi i jakby źle się czuję w momencie, kiedy wyobrażam sobie, że miałbym na przykład, nie wiem, teraz wiesz, wyjechać na miesiąc, siedzieć gdzieś tam i z jednej strony ja się, wiesz, ja dłubię swoje. A oni tu sobie żyją, gdzieś tam coś tam ucieka, nie?
To jest w ogóle fajne, jakby... że nawet przy takim założeniu, ja kocham swoje dzieci i swoją żonę, ale jakby powiedział Louis C.K., jedziesz ze mną w trasę. Znaczy, akurat z Louisem można ryzykować, ale nie, żartuję oczywiście, ale kwestii takiego, no to, żeby chociaż poznać, wiesz, bo to byłaby dla mnie chyba taka szkoła, jakiej bym nigdzie nie zaznał, nie?
Więc jakby wiesz, mam w planie staż dwutygodniowy w Madrycie.
A patrz, jak nagle zmienił.
Mam w planie, bo to muszę.
A to tam jest jakaś taka szkoła?
Nie, tam jest po prostu restauracja, gdzieś tam...
Tam jest daleko od rodziny.
Daleko od domu trzy. Więc jakby to są, wiesz, to są te rzeczy, które gdzieś tam się we mnie kłócą, bo ja nigdy nie chciałem gotować za granicą. Nie, jakby to jest w ogóle...
A z czego to wynika?
W pewnym sensie taki mój fenomen, że ja tylko gotowałem w Trójmieście. Ja nie gotowałem, wiesz. Jakby większość szefów kuchni, tych, których gdzieś tam...
Podróżuje, sprawdza, tak?
Gdzieś tam teraz są na tym, na świeczniku, no to jest Francja, Kopenhaga, Londyn. Spędzili tam x czasu, lata, wrócili i jakby przekładają to na polskie realia. Ja jakby tylko gotowałem w Trójmieście, nie? Więc...
To jest taki jakiś twój wybór na zasadzie, że...
Tak, to jest mój wybór. Ja się z tym mam dobrze i ja mówię, ja lubię... Ja nie jestem gościem, który poświęci wszystko po to, żeby dostać na przykład gwiazdkę. Nie? Czyli ja nie będę teraz zapieprzał 26 dni
w
miesiącu. Jak mi dadzą za te krótkie spodenki, to zajebiście. Ja to mówię zawsze gościom. Nie? Że jakby, co trzeba zrobić, panie Jacku, żeby dostać gwiazdkę? Nie? Ja mówię, nie mam pojęcia. Nie? Jakbym wiedział, to pewnie byśmy ze dwie już mieli. Ale... jakby mówię, że jeżeli ktoś stwierdzi, że za to, co robimy, za ten poziom serwisu, za to jedzenie, za to, jak wygląda restauracja i za to, że ja biegam w krótkich spodenkach, że mi tą gwiazdkę chce dać, to ją wezmę.
Ale czy to jest legenda miejska, czy to jest w ogóle takie, czy to po prostu tak było, ale ja słyszałem o jakimś takim miejscu, tym street foodzie, który dostał chyba?
Tak.
Nie, gwiazdki Michelina tak. Często rozdawane
ale
street foodom.
Ale chodzi mi o to, że ktoś miał takie, że jakby... To jest trochę jakby ktoś przyszedł i daje gwiazdkę, a ten ktoś mówi okej i wraca do gotowania, bo totalnie ma to w nosie, bo ma cały czas 300 metrów kolejki i jakby ma to zupełnie, go to nie obchodzi.
Myślę, że tak. Myślę, że to mogło nie obchodzić tej pani.
To jest piękne.
Bo to była w Tajlandii chyba taka.
To jest przepiękna historia.
Ale ja też ci dodam, że na przykład ja w Hongkongu byłem i tam naprawdę masz chyba kilkaset restauracji z gwiazdką Michelina.
W Hongkongu?
Tak, w Hongkongu. I teraz... Ja byłem w kilku i to były te takie właśnie trochę street foodowe, te trochę tańsze, nie ten fine dining. I spoko były. W sensie naprawdę, ale jakby miałem takie, że w Polsce w kilku restauracjach jadłem, które są porównywalne.
Jak tam się przyznaje, skoro to właśnie jest kilkaset restauracji, to nawet już praktycznie nie jest wyróżnienie. Jak nie masz, to jest dziwnie.
To jest wciąż wyróżnienie.
No właśnie, no, ale... a tam to masz takie... O, nie mają gwiazdki, to może być jakby... bardzo źle. Tak, no. Tak, to jest, to jest jak ośmiogwiazdkowe no. hotele gdzieś tam w tych dziwnych krajach. Znaczy w tych dziwnych krajach, no ale jest tak, że u nas jak masz 5-6 gwiazd, nie wiem czy jest 6, ale jak jest 5, to jest taki raczej solidny tak. hotel, a są takie miejsca, że nie możesz wziąć poniżej 7 gwiazdek, bo będą szczury. Tak. Co tu się dzieje?
Ja też dodam, że na przykład te gwiazdki Michelina w Hongkongu, to pamiętam, że to była knajpa, która miała jedną i miała chyba 3,5 na Google. 10 tysięcy opinii. To no. też miałem takie, że to trochę no mi się tak, nie kleiło.
To jest ten taki case, że ja na przykład mocno się zawsze gorączkowałem, nie? Wiecie, jak jakby wszelkie jakieś takie wyróżnienia, to się jaraliśmy, otworzyliśmy restaurację i mieliśmy... myślę, że dużo to pomogło wtedy, że ja wychodziłem do gości i po 3 miesiącach my byliśmy pierwsi na tripie w Gdańsku, nie? Mhm. 80 parę opinii. No i okej, dużo, niedużo, już zawsze ktoś się zastanawia, co ten tam zrobił, czy coś, wiesz, prześwirował, podpłacił, może kupił to, wiesz, co ten... Mhm. Może dostał od Szumowskiego te opinie, bo nie wybrał gwiazdki, tylko wziął te 500.
Tak, tak, tak.
I ja napisałem coś w tym stylu, że tam chwilę jesteś piękna, trwa i dziękuję zespołowi, w ogóle super, zajebiście, fajnie, że robimy robotę, że to jest, to nas podbudowuje świetnie i tak dalej. I okazało się, że jak sprawdziliśmy, bo tam chyba dwa dni mieli się opinia na tripie, że tego samego wieczoru ktoś nam musiał wystawić 3 jedynki i spadliśmy na 52 miejsce.
A myślisz, że to konkurencja była, tak? To jest ta sugestia?
Nie mam pojęcia, stary.
Mhm. Nie mamy pojęcia, czy są świeże ryby. I nie mamy pojęcia, czy to konkurencja. Rozumiesz, nie wiemy tego i nie mówimy o tym, jak czegoś nie wiemy. Piotrek.
Ale to jest ciekawe, że ja 2 razy zrozumiałem, co mi powiedzieliście.
I wiesz, jakby takie miałem poczucie, że no kurde, co jest grane, nie? Wspólnik do mnie, to ja co, zajebiście, fajnie, no dobrze, to napisałeś. Nie? Że wiesz, jakby od razu było takie poczucie, nie chwalmy się sukcesem, aha, nie?
Tak.
Kogoś to boli, wiesz. Jakby pracowałem przez 4 lata w topowej restauracji trójmiejskiej, czyli Sztuczka w Gdyni. Mhm. I to było super miejsce, tam przez x czasu byłem szefem kuchni, odpowiadałem za całość. Jakby przenosząc się z Gdyni do Gdańska, mieliśmy takie poczucie, że komuś to może przeszkadzać, nie? Że już jakby moje nazwisko tam, powiedzmy, na portalu trójmiasto.pl się pojawiało, przy jakichś kolacjach, przy czymś tam, jakby ktoś tam mógł mnie już kojarzyć. Nie? I otwarcie tej restauracji na pewno było, wiesz, jakąś formą konkurencji dla reszty. Natomiast jakby ja nawet nie wiedziałem, co robi konkurencja, bo ja na to nigdy nie mam czasu. Ja w ogóle nie jem w zaprzyjaźnionych restauracjach. Mam mnóstwo ludzi mnie prosi, no, prosi, przepraszam, wspomina, co wpadnij, zjedz, nie byłeś jeszcze u mnie. Mhm. Kurde, no totalnie nie mam czasu, nie?
A to w ogóle jest fajne podejście, bo mi się to też jakoś tak jest bliskie mi, że to, znaczy, kurczę, albo tak bym chciał jak ty, o, może tak bardziej nawet. Podoba mi się twoje podejście, że jak mi dadzą, to spoko, to nie jest wszystko, co muszę w to wejść. Jak robisz swoje, znasz swoją wartość, lubisz to robić, masz zespół, masz knajpę, wszystko jest jakby na swoim miejscu, nie? I to tak. Wygląda jakby, że kurczę... Nie chodzi mi o chwalenie dnia przed zachodem słońca, ale ten spokojny moment posiadania swojej jakiejś wartości, lubienia tego, co się robi, a co się dzieje dookoła tego, kto co hejtuje, czy daje gwiazdki, to jest w ogóle inna sprawa, ale to jest poza tobą, no nie?
Wiesz, pytanie, gdzie będę z tym mentalem za 3 lata na przykład, jak nadal nie dadzą mnie.
No nie. To prawda?
Zobacz, ubrał długie spodnie. Tak, dalej nie dali.
Po podcastach jeździ.
Tak, jeździ po podcastach. Tak.
Dobra, słuchajcie, tak. Jemy?
Jemy.
Nie wiem. A jeszcze miałeś pytanie, bo ci się
Ja mam jedno pytanie, ale to myślę, że w międzyczasie przygotowujesz jedzenie. Tak.
No.
Ja chętnie nawet tak dłużej będę zadawał to pytanie, żeby ci dać chwilę. To, że wiedząc, że tu przyjdziesz, ja myślałem o jednej postaci i gdzieś jak wymieniasz tych kucharzy, to trochę liczyłem na to, że wspomniesz nazwisko Antoniego Bourdaina, bo tak. Dla mnie osobiście, w sensie nie chcę tutaj reprezentować podróżników,
to mi jest bardzo przykre,
ale uważam, że Antoni Bourdain
tak.
Jest jednym z najważniejszych podróżników i fakt, że on to połączył oczywiście z kuchnią, w sensie pierw chyba, on sam o sobie mówi, że on jest bardziej podróżnikiem niż kucharzem, nie?
Ale czad. Nie, jakie jest pytanie?
No tak, właśnie, ja wiem, też mi się ciężko skoncentrować.
Bo ja teraz tak, jak zacząłem, to już przestań kombinować.
Uważam, że jego książka Kill Grill jest genialna.
Jest jedna z najlepszych książek, jaką w życiu przeczytałem. Tak. No.
Czy Kill Girl? Najbardziej chory kucharz.
A jaką on ma pozycję właśnie?
Twoje wegańskie jedzenie puściło soki.
Jaki czas? No,
jaką on ma pozycję wśród szefów kuchni? W sensie...
Ja uważam, że naprawdę jest jakby...
Ale to do mikrofonu, stary, no to fajnie, jest, że tam coś grzebie.
Ogromny szacunek dla Antoniego Bourdaina. Naprawdę, jakby te wszystkie rzeczy, które on, wiesz, kiedyś w swojej restauracji robił, pokazywał, nagrywał, no bo on jest autentyczny, no bo on jakby pracował, był kucharzem.
Tak. Nie?
Więc to jest autentyczne i to, że wyszedł z tej kuchni i potem jeździł po tym świecie, no to dla nas, dla kucharzy to jest ultra rzecz, no bo on jest autentyczny w tym, on nie jest, wiesz.
A oglądałeś jego programy? W sensie, da się, bo on, w zasadzie one są niby oparte o jedzenie i kulinarne, ale tam tak naprawdę to jest taki trochę lifestyle i wszystko, nie? W sensie...
Tak.
W sumie już nie ma tutaj pytania, ale po prostu chcę...
Chcesz, żebyśmy nie jedli? Pewnie, że tak, Piotrek, pewnie, że
ciężko
tak.
Ciężko się zadaje pytanie, jak nagle wszystkie smaki
no
i zapachy przyszły.
No to przestań już gadać i... Tak? Słuchaj, o, wiedziałem, że dobrze to podasz. Czyli w papierowych i z drewnianymi łyżeczkami. Tak. To jest właśnie... Zobacz. Tyle gadania, tyle... Wiesz, dlaczego nie dostaję zamówione... gwiazdki, że to jest dokładnie...
To jest wszystko zamówione z Sao Donsona tutaj naprzeciwko. To,
ale, to są te giozy. Ale ja chcę to mi pochniało właśnie.
Wow. A ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że ja muszę powiedzieć, bo ja nie wiedziałem, że tyle cudownych rzeczy przyniesiesz, a ja byłem ultra głodny i wziąłem falafela przed tym. I tak jadłem, ale to dobrze, bo nie będę teraz tak żarł i pałaszował i będzie wszystko super, tylko zobaczymy. Zobaczymy.
Tak, tak, dokładnie no. Tak jest. Że jakby przed wizytą w restauracji warto
się najeść. Dokładnie. Dobra, no to bierzemy łyżki, ale trzeba.
To jest wegańskie, to tego nie będziemy pokazywać.
Dlaczego?
Ale, nie, no właśnie, to, no. Ale wypada, moim zdaniem trzeba to jakoś pokazywać na kamerze chyba, nie?
Nie? Chyba, nie wiem, jak uważacie.
No to jest w sensie, zawsze goście i to najlepiej, żeby to byli kucharze. Tak, no. I to z świetnych restauracji.
Moim zdaniem następny odcinek zapraszamy bankiera, żeby przyniósł nam hajs. Słuchajcie, przyniosłem tak. W banku, chcę, żebyście zobaczyli, jak wygląda.
Stobanik.
To co, dla mnie bułki, a tak. Ty zawsze coś
ja sobie wezmę resztę, no.
Nie, słuchaj, tu jest tak, tu jest tatar stroci.
Tatar stroci?
Tak, tu jest...
Tatar stroci, ale rozumiesz?
Nie mrożony.
A strocia, troci.
A troci nie mrożone. Dobrze. Tu jest wegański twój ulubiony tatar z arbuza.
O Jezu, to też było. Z soczewicą?
Z soczewicą, ale tego...
Stary, to jest taki sztos. Jadłem, no. Jadłeś?
Nie, nie jadłeś tego.
Tatar z arbuza
jadłem.
Ale
w ogóle,
ale stary...
W sensie kradłeś z naprzeciwka.
A, no tak, no przepraszam. Tak,
nie, jest, tak, uwielbiam. Tak, no. Arbuz z soczewicą, to jest po prostu...
Tak.
No dobra, no to co? Aha, w ogóle, bo jeszcze chciałem też podpytać.
Wy pytajcie, jest, ja będę gadał.
Bo ja się chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, jakby, ale nie możemy gadać i jeść na raz, ale bo w którym momencie się wbija z tego, że robisz na przykład po prostu jedzenie, tak jak człowiek normalnie sobie robi obiady i idzie do takiej normalnej, nie wiem, knajpy, jadłodalni, nie wiem jak to tam nazwać, po prostu, a w pewnym momencie zaczyna wydziwiać w jakieś dziwne takie, o, jakieś krzaczki, jakieś takie chipsy z czegoś.
Po co to komu, nie?
No to właśnie, to jest mega pytanie, czy, bo to, że ty na przykład szukasz tych rzeczy i robisz na przykład właśnie, bo to robiłeś wtedy chipsa z tej pietruszki, albo, to mów co to jest, a ja będę właśnie o takie rzeczy pytał. Jakim cudem nagle przeskakujesz z tego, z takiego jedzenia typu robisz ziemniaki, surówka i kotleta w takie rzeczy różne?
No wiesz co, wydaje mi się, że to jest jakby kwestia też szukania połączeń smakowych, trochę challenge'owania się. Dużo jest takich historii na przykład wegańskich, gdzie jakby coś chcesz czymś zastąpić, nie?
Mm-hmm. No właśnie.
I to jest jakby najlepszy tego przykład, czyli ten tatar z arbuza nasz, gdzie jakby no szukasz tych rzeczy I sposób podania.
A to jest takie super ważne? Znaczy, dobra, dla mojej żony to jest bardzo ważne i to jest super.
Jakby wiesz, ludzie...
Ale, mówią, że... A ja mam tak, że no dobra, to daj ziemniaki, jak są dobre, to...
Tak, to super, nie?
No.
Ludzie mówią, że to się często ociera o sztukę. Jakby wiesz, jak ktoś mi mówi, że jestem artystą, to ja tak trochę no, mówię okej. Okay. Jakby kiedyś miałem na ścianie takie motto Massimo Bottura, że jakby
to jest mega.
Kucharze nie są artystami, tylko są rzemieślnikami, którzy wiedzą, jak dobrze zrobić, wiesz.
No ale poczekaj, no ale zobacz, to jest faktycznie już jakaś kompozycja, to nie jest, wiesz, jak to powiedzieć, bo mamy pierwszy raz w tym podcaście, mamy ciszę z tamtej strony, że Piotrek po prostu milczy, tylko robi, bo on nie jadł tego falafela, a ja spokojnie sobie widzę.
Słuchaj, że jest wegańska kaszanka dla ciebie.
Wow! Nie, bo teraz właśnie, bo to już jest sztuka. No stary, jak możesz połączyć, dobra.
Ja się to jest chyba fajne, poszukiwanie tych rzeczy, nie?
No właśnie. Jak ty, stary, wpadasz na to, żeby połączyć na przykład, nie wiem, arbuza z soczewicą, albo jakie były twoje najdziwniejsze połączenia, nieoczywiste, w twoich daniach?
Mm-hmm.
I jak na to wpadłeś? Bo ja na przykład kiedyś, jak moja żona zrobiła mi, dała mi truskawki z mozzarellą i z pieprzem, to ja oszalałem, bo ja... Taki, to było dla mnie coś bardzo zaskakujące. Do tej pory to pamiętam.
Wiesz co, na przykład przy tatarze, taki jak jest czas na kaszubskie truskawki, no to robimy piklowane kaszubskie truskawki z majonezem ostrygowym, czyli tak jakby truskawki, ostrygi, to jest coś, co jakby naturalnie się łączy, często jest uznawane za afrodyzjaki. I do tego ziemniak chrupki, do tego tatar wołowy, czyli coś, co... Tu jest mięso, nie?
Aha, dobra.
Nie lubisz.
To ja w kaszany, dobra.
Tak. Więc jakby to są takie rzeczy. Czy nie wiem, czy słone elementy wręcz... Kiedyś daliśmy taki torcik czekoladowy ze skórą z kurczaka, nie? Możesz spróbować sobie tej skóry. Jakby ona fajnie chrupie i jest słonawa, no to nie wiem, możesz to porównać do pistacji, wiesz, solonych.
Mhm. Czyli na przykład jak Butera kiedyś przyjechał ze Szwecji i powiedział, że tam jedzą już, nie wiem, śledzia z dżemem, to nie jest dla ciebie zaskakujące połączenie. To po prostu jest...
To jest, czego był dżem.
No tak, właśnie o to chodzi, że to wiesz, no też były czasy PRL-u, to też się inny robił, to był miks tego, co znalazłeś i tego, co gdzieś kupiłeś, zdobyłeś, nie?
Jeżeli masz jakiś dżem, konfiturę z rokitnika, no to jestem w stanie sobie to wyobrazić, że to siądzie do śledzia, nie?
No właśnie, no przecież to są... A jeszcze jakieś takie dziwne połączenia, bo które cię na przykład też zaskoczyły? Gdzieś jadłeś i mówisz, kurczę, no to jest sztos. Na to byś na przykład nie wpadł.
Wiesz co, nie potrafię teraz jakby tak znaleźć na szybko w głowie.
Z czego to jest zrobione? No,
kasza, warzywa, ziele angielskie.
Nie wiem, czy powtarzam dokładnie to samo pytanie, albo czy robię wariację tego pytania. Czyli najdziwniejsza rzecz, jaką zjadłeś? W sensie, bo nie tylko mówimy o połączeniu, ale jest coś takiego, co kiedyś zjadłeś, na przykład, nie wiem, mózg krokodyla?
Miałeś nie, takie... mózg krokodyla nie. Tam jakiś, wiesz, móżdżek zjadłem w tempurze.
Jakoś móżdżek?
Móżdżek, tak. Ale czyli...
Cielęcy.
Okej,
okay,
no.
O kurze, no dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do widzenia, trzymajcie się. Chłopaki, no kurczę.
Co ty sobie to wizualizujesz, po co? To jest najgorszy problem.
To by się samo wbiło od razu.
Ale nie, dopóki wiesz, jakby jak ktoś coś powie, to jest jeszcze pół biedy. Ale dopiero jak pada hasło, nie przeszkadza ci, że mówię o żyganiu w trakcie jedzenia, to nagle sobie myślisz, kurwa, o żyganiu mówi. A, no.
Nie, to są sytuacje, słowa, w których to się po prostu samo wydarza.
Muszczek czy cielęcy?
Właśnie. Cielęcy to jest już takie słowo, które już widzisz to takiego zwierzaczka i właśnie mi oklapało mentalnie, że mówię, dobra, później.
W trakcie spożywania wegańskiej kaszanki.
Nie? No dobra, ale faktycznie coś takiego jeszcze dziwnego. Może być też roślinne, błagam. Coś, co wydaje się niejadalne, a zjadłeś na przykład, nie wiem, skórę banana. Albo...
Jest to dużo rzeczy. No my wszystko przetwarzamy, suszymy różne elementy. Nie potrafię, kurde, ja naprawdę teraz tak jak sobie...
Charlie Chaplin kiedyś zjadł w gorączce złota buty.
Okay. Mamy takie powiedzenie, jak coś się już, wiesz, nie da się zrobić, to tak jakby jeden z kucharzy zawsze mówił, buta nie zjesz, nie? To no i właśnie. Się okazuje, że można.
Mhm. Parę, spróbuj sobie to.
Ja się trochę boję, bo ja naprawdę jak jem, to nie potrafię się skupić na rozmowie, a wiem, że ludzie jest trochę bardziej
na to dają,
po to, żebyśmy rozmawiali.
Troć? Jeszcze
tak,
ten.
Nie, nie wiem, ryby,
to jest
ryby
szczosny.
Tak stary, samo. No kurde, aha, bo ja powinienem wymieniać łyżki, nie? A to jest to świetne masło.
To jest wegańskie.
Które to jest? Wszystko?
Nie, to.
To, właśnie to. Dobra, ja... Słuchajcie, szkoda, że tu nie jesteście, nie?
Szkoda, że państwo tego nie widzą.
Właściwie ten podcast zrobiliśmy tylko po to. Tylko tak. Po to, żeby dostać to jedzenie.
Gdyby tak
kończymy
było,
całą
to
przygodę.
To byś nie poszedł na falafela.
No, wiesz co, ja nie wiedziałem, że ty po prostu tyle tego nadźwigasz, bo ja byłem pewien, że ty po prostu... Tak wiesz, tak dzik i koniec. A tu będziemy... Nie wiedziałem, że będzie taka uczta po prostu, ale chyba bym nie wytrzymał.
Ja chcę ci zadać pytanie a propos różnych kuchni.
Tak.
W sensie bardzo podstawowe, jaka jest twoja ulubiona kuchnia?
Wiesz co, no zawsze chyba zawsze ja uciekam i to co mówię, kultura, cała kuchnia, wszystko co się z tym wiąże, włoszczyzna.
To Włochy? Niepoprawna odpowiedź.
No i bardzo, o stary, mam cię, przepraszam, panie
wszystko,
Jacku.
Wszystko co jest związane z Włochami, to jest dla mnie, wiesz.
Panie Jacku, kochany, jest pan po prostu totalnie naszym ziomem i teraz moim i mojej żony, ale teraz chodzi o to. Panie Piotrze, co pan powiedział, że nie było żadnej dobrej...
Powiedz to na głos. Moja teoria
Jacek,
taka.
Atakuj go od razu.
Nie.
Powiedz.
Jacek, mam nadzieję, że to ci nie otworzy oczy zbyt szeroko. Prawda.
Fakty.
Są takie. Kocham, że kuchnia włoska, absolutnie się z tym zgadzam. Kuchnia włoska jest bardzo dobra. To jest bardzo fajna kuchnia.
I teraz
prosta.
Ale.
No właśnie.
Restauracje we Włoszech są najgorsze w Europie.
O co masz na myśli?
No właśnie.
Mówię o przeciętnej takiej restauracji.
Ale chodzi o poziom obsługi, czy co?
Chodzi mi po prostu o to, że to jest wszystko robione pod turystów, w sensie na zasadzie...
Nie, ale no to źle trafiasz.
No właśnie.
Za każdym razem źle trafiasz.
No bo zawsze jest tam, że turystów.
No i teraz znowu, w Polsce na przykład, jeżeli jestem na ulicy i mam opcję, dobra, gdzieś zjeść, a często podróżujemy, jesteśmy, nie ale wiem, w obcym mieście, to ja bym powiedział, że 8 na 10, nawet 9 na 10 restauracji, do których pójdę tak randomowo, będzie spoko, będzie luz. Mm-hmm. Nie? W sensie, wiesz, później możemy je poziomować i tak dalej, ale wejdę do przypadkowej restauracji w Polsce, to będzie okej. Okay. We Włoszech wejdziesz do przypadkowej restauracji, prawdopodobnie będzie do dupy.
Jezu, jakie to są bzdury. Nie mogę tego słuchać. Ja, wiecie, ja będę jadł i nie mogę się skupić. A tego zniszcz po prostu.
Może byś na chwilę cicho, bo tu restauratorzy rozmawiają, dobra? Gdybyś mógł. O teraz tak, szef.
Wiesz, szef. Wiesz co, no, jakby... Gdybyś powiedział o jakimkolwiek innym kraju, gdybyśmy rozmawiali w ogóle o jakim innym kraju, ale że ja zapodałem ten temat, no to do tego się odniosłeś, to nie miałbym nic do powiedzenia jakby, nie? Natomiast jeśli chodzi o Włochy, no, to byłem dwukrotnie i trafialiśmy dobrze, średnio albo bardzo dobrze. Najlepsza restauracja była w momencie takim, jak podjechaliśmy na taki w ogóle, wiesz, żwirowy... wysypany kamieniami, plastikowe krzesła.
Tak, dokładnie.
Ja, takich najpierw ja też kocham, to ja nie mówię.
Stary, no. I tam po prostu jedzenie to był jakiś obłęd. Pytanie, czego ty szukasz? Bo jakby...
Z czego jest ten chipsik, przepraszam?
To jest szkło ziemniaczane.
Szkło to jest jak chipsik.
Stary, to nawet jeszcze chrupie, nie?
Stary, to jest przepyszne.
Tak, bo w sumie to jest ziemniaczane.
Ja naprawdę chcę... jest nawet strona we mnie, która chce już skończyć ten podcast i to po prostu zjeść. Więc jakby...
Ja nie trafiłem źle we Włoszech. Trafiłem na takie rzeczy, które dla mnie były przeciętne i okej, na zasadzie, nie wiem, gdzieś tam zjadłem carbonara i ona była słaba. Czy uważam, że pizza potrafi dużo lepiej smakować we Włoszech, pomimo, że w Polsce robimy na przykład lepszą. Okay. Miejscami, rozumiesz? No. Jakby samo środowisko, w którym ty się pojawiasz i spożywasz, generuje twoje odczucia.
Jasne.
Natomiast u ciebie to tak nie działa, no bo Włochy wciąż cię nie urzekły.
Myślę, że jest w tym element prawdy, ale też myślę, że
jakby
dalej...
zwiedziłeś trochę świata, nie? Tak, to jest po pierwsze. No jakby może dużo lepiej na ciebie działać ceviche w Peru.
Dobry,
bo to jest taki, wiesz, to jest taki strzał, jest... że jakby, no nie wiem, Martin Gimenez Castro ma fajną restaurację w Warszawie i tam ja lubię wpadać po prostu, wiesz, przekąski, boom i te ceviche to jest po prostu taki fajny, fajna historia.
Absolutny stosik.
A jeszcze takie...
Zadajcie sobie.
Myśląc o tym podcaście, właśnie myślałem sam o odpowiedzi na to pytanie, w sensie jaka jest moja ulubiona kuchnia. Ja zawsze szedłem w kuchnię wschodnie, w sensie wschodnie mam na myśli trochę arabskie, trochę azjatyckie, co wiem, że jest ogromnym kapeluszem,
tak,
nie?
No tak, tak, Azja to jest w ogóle jakiś...
No tak, no to jest gigant. Jeżeli miałbym sprecyzować to wietnamską, uważam, że wietnamska kuchnia jest absolutnie najlepsza, ale coś, co zauważyłem i znowu nie wiem, gdzie będzie pytanie, od razu mówię, ale że...
Nie przegryzę.
Że jak patrzę się na tą wschodnią kuchnię, w sensie mówię dosłownie po prostu geograficznie, to ja najbardziej lubię to, że właśnie wszystko jest podawane tak jak teraz. Że po prostu jest na środku stołu i każdy sobie je, jesz pałeczkami, czyli jesz małe porcje, jakby, że ta...
Jesz rękami w ogóle.
Jesz rękoma, dokładnie. Jest
rękami.
I że jest to jakaś taka uczta, też taka bardzo towarzyska. Tak. A jak patrzę się na przykład na zachodnią kuchnię i tutaj mam na myśli na przykład europejską albo amerykańską, znowu bardzo szeroki kapelusz, zdaję sobie z tego sprawę, to jakby rozumiem, że u nas to jest jednak nie, no burger dla mnie. Wiesz, zamówiłem danie, które jest na talerzu, które jest moje.
No mówi się, że pizza jest takim, wiesz, dobrym przykładem tego, że...
Że się dzieli.
Że się dzielisz.
No tak, ale w większości, czy to jest jakiś coś, no co jest słuszna obserwacja, że bardziej na wschodzie ludzie się bardziej dzielą, a bardziej na zachodzie jest to dla ciebie i tylko dla ciebie? Znajdziemy wyjątki we wszystkim. Nie? W sensie to nie twierdzę, że nie będzie tak. Ale czy tak samo jak prawdziwa była moja teza o Włoszech, tak samo prawdziwa jest ta? Takie jest pułapka.
Nie, ciężko stwierdzić, bo jakby wszystko moim zdaniem bierze się trochę z kultury.
To czyli masło,
im większa bieda, tym ludzie są bardziej razem. Tak. Nie masz takiego poczucia? Że im większa bieda, ubóstwo, może nie ubóstwo, no ale wiesz, o co mi chodzi.
Tak.
To jest większa kultura jedzenia i szacunku do drugiego człowieka. Pieniądz robi to, że ludzie się separują.
Zresztą, a czy zgodziłbyś się z tą tezą, że w biedniejszych krajach jest lepsza kuchnia?
Nie. Bo to nie znaczy, jakby to nie jest, jakby tam jest bardziej to jedzenie takie wspólne. Że jest celebracja wspólnych posiłków. Natomiast czy jest lepsze jedzenie? Ciężko mi stwierdzić. Czy mnie tam bardziej, wiesz, urzeknie to i pytanie znowu, co na to ma wpływ. Czy to jedzenie jest faktycznie lepsze? Czy dużo lepiej na ciebie zadziałało to, że wiesz, łapką z miski wyciągałeś sobie ryż, jadłeś i wszyscy w ogóle, wiesz, szacunek.
Bo
to
się nie... klimat, nie? Czasami... Samo jedzenie to jest jedna rzecz, ale cały ten obrzęd, cały ten rytuał, miejsce, ludzie, z kim jesteś i tak dalej. Ja pamiętam, że najpiękniejsze momenty to masz to, jak jestem ze swoją żoną na wyjeździe we dwójkę. Bierzemy kawałek sera, gdzieś kupiliśmy w jakimś tym, jakieś małe winko albo coś takiego i sobie siedzisz w fajnym miejscu, wiesz, przytulony i w takim, no to jest, wiesz, jest najpyszniejsze, najwiesz.
Nie wiem, porchetta. Byliśmy we Włoszech w markecie takim, kupiliśmy sobie, wiesz, plaster porchetty, bo tam faktycznie to jest w ogóle to, że Śmiało, dziabaj.
To się ręką je, nie?
Tak, a to jest to, co? To jest mięso?
Tak, to jest mięso.
Żuję. Ale,
i jakby no. Właśnie ta porketa zjedzona na krawężniku.
No właśnie. Jezu, słuchajcie.
To jest
taki,
dla mnie, wiesz, takie...
To jest takie miejsce w Wenecji. Nie. Jest taka maciupeńka, mikro taka buda, gdzie masz tylko kanapki. I pamiętam, że kiedyś to ty po prostu... takie małe, świeże bułeczki. I dokładnie to, co mówisz, tę szynkę taką, pyk, cyk i wiesz, i kawałki sera tam, żebym też sobie to mogę machnąć.
I wszystko.
I ma ileś tam winek takich małych, wiesz, tam typu Prosecco, jakieś coś tam, coś. I tam jest zawsze buda pełna ludzi, siedzisz sobie nad takim kanałem, przepraszam, to jest, ale no po prostu to jest sztosik. I cały ten klimat, to wszystko robi tam roboty, te małe kanapeczki, ta prostota, ten spokój, ten urlop właściwie, wiesz, to...
A właśnie, mega. Ty w swojej restauracji jak bardzo o to dbasz? W sensie, mówiliśmy o całym aspekcie jedzeniowym, pewno o wielu rzeczach nie powiedzieliśmy, ale na przykład takie elementy jak muzyka, jak krzesła, stoliki,
ja,
to
ja
wszystko?
Ja jestem chory, no jasne. Jak wiesz, jak muzyka mnie wkurza, no to ja od razu tam gdzieś, jakby muzyka...
A kto playlistę u was w restauracji stworzył?
No po części, wiesz co, raczej załoga na sali, ale bardzo na początku się opierali o jakieś moje tam na przykład historie, nie? Jakieś takie fajne składanki, które gdzieś tam ja rzucałem. Przez moment weszło mi do głowy, że... Bo już jakby od 2 lat taki mamy mocny kierunek, żeby być stricte jakby możliwie bardzo lokalni. Wręcz polscy bym powiedział, że to trochę nazywam to filozofią glocal, czyli
tak, no.
Global Inspirations, Local Ingredients. Mhm. Czyli ta kuchnia, super. Faktycznie wiesz, zjesz giozy, ale te giozy są z mięsem z jelenia, nie?
Tak, no.
Czy tam z...
Czyli że filozofia, żeby puszczać polską muzykę w...
I tak, i pomyślałem o tym, co jeść.
Góralski
tak,
na przykład.
Na przykład, nie?
I 12 godzin góralskiej...
Disco polo po prostu.
I co jeśli, nie? Czy ludzie to odbiorą fajnie, czy nie? Jakby nie... ludzie mieli różne podejście. W sensie, tak jak rozmawiałem, to raczej sobie tak zrobiliśmy taki brainstorm załogą. I nie było to jednoznaczne, czy to jest dobra decyzja na przykład, czy nie. Zostaliśmy przy takim czymś, co jest bardziej ogólne, żeby ludzie się czuli bardziej komfortowo, że jakby kładziemy nacisk na jedzenie, nie?
Ja, przepraszam, ale...
Ja się tak, słuchajcie, jak w ogóle tak muszę czat. Powiedzieć, ja mam naprawdę jeszcze jest kilka pytań. Trochę już długo rozmawiamy, w sensie to nie jest żaden jest problem. Tak, no, bo już jesteśmy...
Faktycznie.
Która jest,
bo ty już musisz zaraz lecieć, nie? Bo ty nie. Masz jeszcze...
Godzina 25. No to zróbmy jeszcze 5 pytań i mi zostaw coś, bo ja nie umiem jeść i rozmawiać.
A, no Jezu, no dobra, no. Myślałem, że nie też właśnie.
Może bym mógł tak, nie...
Może właśnie, słuchaj, stary, bo ty też... Dobra, kurde, ja bym to wszystko wyżarł, po prostu ja cię kręcę. Przepraszam was, panowie, ale ja się za... W ogóle to masło opalone, to jest dla mnie taki sztos, że ja pamiętam, że jak kiedyś... Pamiętasz, jak były takie te... Jak były te takie całe salaterki tego masła?
Jesz mięso?
To ja... Dobre. To ja całą zalaterkę masła zjadłem palonego, to wiesz, z bagietą, no po prostu tak. Stare, to nic
to
więcej
na
nie trzeba.
Chyba, nie?
Tak, to jest taki sztos.
No.
Dobra, przepraszam, ja już nie będę już jadł w takim razie, ale deser to bym jeszcze machnął, no. Mogę?
Jasne.
Dobra. Stary, no to jest przepyszne wszystko.
Ja
dobra,
że ta
dawaj pytania.
Się mocno, w sensie się pysznie rozjechała na sam koniec.
No ale,
w sensie,
Jezu.
Że... Będzie najdłuższy podcast.
Jakiś tak, no. To, a co to jest to tutaj? To jest jakiś lód, czy co?
To jest...
Jakiś mus?
Wegański krem dyniowy, a to co jesz, to jest czekolada, topinambur w czekoladzie.
Nie, ja
dramat, nie?
Super. Dobra, dajesz. I jeszcze dobra, mam pytanie do patronki chyba, nie? Mamy też, wysłał Kuba. Zaraz.
Tak, od patronki, dla szefa kuchni? Dobra, to ja zaraz to znajdę. A w międzyczasie jeszcze bym po prostu ten temat stolików, krzeseł i tego wszystkiego innego trochę poruszył. Czyli jak istotne jest dla ciebie i co dla ciebie gra rolę? W sensie, że to musi być... Idealnie krzesło dopasowane do stolika, czy stolik do krzesła, czy to wszystko naraz, czy...
Wiesz co, no jakby bardziej patrzę na to w ten sposób, że krzesło musi być wygodne.
Okej.
Okay. Żeby można w nim było jednak te 2-3 godziny, no 3 godziny wysiedzieć.
Tyle przeciętnie się spędzałem w restauracji takiej fine diningowej?
Patrzę tak? Na to, że jakby tyle to jest takie maksimum, jeśli chodzi o, wiesz, o menu degustacyjne powiedzmy.
No bo to też jest cały z domu, nie? Rytuał, cały wieczór to nie jest takie tam, wyjdziesz, zjesz i wyjdziesz, nie?
Tak.
No dokładnie. W sensie to, co cały czas gdzieś tutaj rozmawiamy, nie? Że
trochę
samo
płacisz
jedzenie
za
to jest...
emocje, ta. Trochę płacisz za połączenie smaku, no to tak. Cały ten...
Co robię, ja tu montuję dla kolegi, wiesz.
Tak, tak. Dobrze. Zabierzcie to ode mnie. Zaraz przepraszam, bo jakieś pytanie miałeś.
Tak.
Tak. Bo jak nie, to dawaj jedzenie. Dobra, przepraszam.
Dobra, to jest szybkie pytanie. Najgorszy przypał na kuchni, jaki kiedykolwiek miałeś?
Podałeś kiedyś mięso typowi, który był weganinem.
No, zdarzyło się coś takiego? Albo jakieś uczulenie, że ktoś przyszedł i miał uczulenie na orzeszki, a ty mu dałeś...
Posypałeś mu to?
No. Nie, wiesz, to jakby, kurde, no, nie wiem, jestem słaby w wynajdywaniu. Albo,
zabił
albo
12 osób.
Szybko wymazuję te rzeczy z głowy.
No i też odsiedział, także spokojnie.
A, już swoje odsiedziałem.
Dokładnie.
Kurde, nie pamiętam teraz jakiejś takiej ultra akcji, że wiesz, że to jest coś, czym się można, nawet niczego małego. Zdarzają się różne rzeczy. No, zdarzają się rzeczy, które my kasujemy na bieżąco. Nie wiem, jeżeli ja zapomnę na przykład nałożyć komuś trufli, to wiesz, dania wychodzą, lecą, ja nagle wpadam do stolika i mówię: dzień dobry, Jacek Koprowski, szef kuchni, przepraszam, jednego ważnego elementu nie dam. I wiesz, zaczynam na przykład im to dorzucać na talerz, nie?
Ale to nawet
i tłumaczę, to jest... i to ma swój urok. Jakby się okazało, że wiesz, zaczęlibyśmy to nagle robić dla wszystkich, to w ogóle by było, wiesz.
Tak, no właśnie to samo chciałem powiedzieć, że pewno doświadczony kucharz, w sensie tak samo jak my, jak spalimy czasem żart, to widownia to woli. Nie, bo tak, widzi tak, teraz, tak, że powstał błąd i teraz jak na to zareagujesz i tak dalej.
To jest no tak, to jest więc fajne emocje.
Ale nie miałeś czegoś takiego, że na przykład pokazałeś dupę na scenie czy coś takiego, nie? Nie pytajcie się, dlaczego to mi przyszło do głowy, ale...
Nie kojarzę jakichś takich ultra przypowych historii, z których byśmy się nie pozbierali. Mhm. Bo jakby, no, jeżeli coś się naprawdę dzieje, takiego, ale mówię, no nie potrafię znaleźć w głowie, no to i tak ja wiesz, ja zawsze mam tu takie poczucie, że jestem w swojej restauracji, wychodzę i mówię... Sytuacja jest taka i taka, nie? To się stało, albo to się stało.
Się spaliło i musimy teraz poczekać.
Na przykład, tak.
Albo możemy też zamówić coś z weszło. Nie, zeszło, jak to się nazywa? Zeszło to jest ten... przyszło, no.
Tak.
Przyjechało i zjadło.
Więc jakby, nie pamiętam jakichś takich historii wstecz nawet z jakichś poprzednich restauracji.
Ja nie będę pytał jednak, nie zadawał pytania od naszej patronki, dlatego że właściwie odpowiedzi już padły, czyli doświadczenie, gdzie zdobywałeś, to faktycznie już mieliśmy jakoś tam zarys, a też o to, jaką kuchnię lubisz chyba najbardziej i jakie dania są, jakiej kuchni najprostsze, ale to tak...
Wiesz, ja się czuję tak, ja się czuję najlepiej, jeśli chodzi właśnie, mówię o Włoszczyznę, nie wiem, bardzo bym chciał znowu znaleźć czas na to i wziąć żonę, dzieci i pojechać do Włoch, gdzieś tam jakiś kolejny region sobie złapać i... jakby popróbować na tej samej zasadzie jak tutaj, nie? Różnych rzeczy.
Ja proponuję zakończyć ten podcast tym, co Abelard nienawidzi najbardziej. To jest, czy masz coś do zareklamowania może? Czy masz coś jakby, jakieś eventy w twojej kuchni albo coś, co możemy teraz powiedzieć ludziom, żeby przyszli? Bo to jest, przypominamy, restauracja Fino w Gdańsku, tak, oraz jest druga...
Stare Fino w Gdyni.
I jest też w Gdyni. I czy na przykład w kalendarzu masz coś ciekawego, co...
Wiesz, to dzieją się różne rzeczy, ale chyba nie chcę tak wykorzystywać, jeżeli...
Wykorzystaj, bo to nie chodzi o to, że powiedział, że ja nienawidzę, no, jak to dopowiesz.
Abelard nienawidzi tego.
Ja po prostu ja od pół roku reklamuję Piotrka, jego produkcję, więc...
Nie, jeżeli wiesz, jeżeli tutaj wszystko grało, a myślę, grało, że grało sobie i Jezu, sobie pogadaliśmy i gdzieś tam...
Super, sztos. Jedzenie przepyszne i bardzo się cieszę.
I to jest dla mnie tyle. No, jakby minęło mega szybko, więc...
No, ja też, jak ty powiedziałeś teraz, ile już gadamy, to mam taki wow. No dobra.
Stresowałem
no
się strasznie, jakby wiecie, zastanawiałem się, co głupiego powiem, pewnie to dopiero wyjdzie, jak siebie zobaczę.
Ale dobrze, że dopiero teraz faktycznie zaczęliśmy jeść, tak, bo no, by się to rozwaliło w trzeciej minucie.
Tam w kolejnym odcinku, nie?
Dokładnie. Bardzo dziękujemy. Bardzo było nam miło, fajowo, że znalazłeś czas i w ogóle,
bardzo miło, dziękuję.
Tyle dobroci przyniosłeś, stary. Ach,
tak, i skończmy to i zacznijmy jeszcze.
Tak. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia.
Dzięki.
O, kurde, ale to pyszne jest.
No stary, ja pierdziu. Chodź, zjedz coś, człowieku.